I uwaga, 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 teraz, teraz, uwaga, teraz. Hubert.
Filip.
Jak kiedyś, dawno temu, bawiłem się w jeżdżenie rowerem dookoła bloku, to ja zawsze mówiłem, że jestem jakimś samochodem. Koledzy też byli samochodami. I jedyną wartością tego, jak dobry jest samochód, była prędkość maksymalna samochodu.
Ile ma na budziku?
Ile ma na budziku, więc dla przykładu 280.
To jest bardzo dobra wartość. A? Filip, ale ja żyłem przekonaniu, że ty w latach młodzieńczych jednak byłeś większym fanem ciężarówek.
To jak jeździłem na Rexiu, to może ciężarówek, ale jak miałem BMX-a, a potem rower górski, to myślę, że jednak wyścigówki.
Czasy się zmieniły, żaden z nas nie posiada roweru obecnie.
Ani wyścigówki.
Ani wyścigówki, więc pozostało nam tylko oglądanie seriali.
Tak, których też nie posiadamy, bo je jedynie wypożyczamy tak. Na czas subskrypcji.
Jeszcze tymczasowo bez reklam.
Jeszcze, chociaż pomału już Netflix mówi, że zara będzie.
Tak, Filip, mimo że odcinek ma numer 280, tak naprawdę mógłby być to odcinek 280, 281 i 282 mniej więcej.
No.
Ewentualnie gdybyśmy szli nowoczesną nomenklaturą dwie rzeczy na odcinek, to jedynie 280 i 281, ale nagromadziło się tego, strasznie. I nie wiem jak ty, tak. Ale ja odczuwam odrobinę superhero fatigue okay. Obecnie.
Dobrze, mili państwo. Jak możecie się domyślać po przeczytaniu na przykład opisu odcinka bądź tytułu, bądź śledzenia naszej wspaniałej strony facebookowej, dzisiaj są aż 4 tematy, więc jest szansa, że odcinek rozrośnie się do długości niesamowitych, ale może damy radę powstrzymać nasze żądze paplania bez sensu i jednak będzie to odcinek standardowo godzinny.
Nie wydaje mi się.
A 4 tematy są wszystkie superbohaterskie i dlatego bez zbędnych dygresji będziemy omawiać, tylko nie wiem, czy w takiej kolejności, Huber. Ja ci teraz powiem, jak mi się wydaje, że będzie.
Ja myślałem, że najpierw będziemy omawiać superbohaterstwo na poważnie dla dorosłych, potem superbohaterstwo na poważnie dla dorosłych i mniej dorosłych, potem superbohaterstwo na pół poważnie, najkrócej jak się da, bo obejrzałem tylko 2 odcinki, i superbohaterstwo, które jest 100% pastiszem na samym końcu.
Okej, okay, to teraz nie wiem, tylko które z tych dwóch pierwszych, które to jest Punisher, a które to jest Daredevil.
W którym jest więcej krwi. Na początku odcinków Daredevila nie ma adnotacji przeznaczone tylko i wyłącznie dla widzów bardzo dorosłych.
Na początku Daredevila jest adnotacja posłuchaj podcastu.
Dokładnie tak.
Dobrze, okej, okay, no to zgoda. Czyli
znaczy bardzo by mi się podobała ta adnotacja, gdyby tam był dopisek Hammerzeit.
Tak, więc zgodnie z wprowadzeniem redaktora Huberta, drodzy państwo, w dzisiejszym odcinku podcastu Hammerzeit zajmiemy się takimi oto tematami, kolejno Punisher One Last Kill, czyli Special Presentation, czyli mini film, który przypomina wszystkim, że Punisher jest w MCU. Potem drugi sezon serialu Daredevil Born Again, czyli Odrodzenie. Następnie bardzo szybko animowany Invincible na platformie amazońskiej.
Sezon czwarty,
by zakończyć ostatnim, trwającym jeszcze, to jest istotne, sezonem serialu The Boys.
Przechodząc więc do rzeczy, Filip powiedział już wszystko, co było do powiedzenia na temat Special Presentation The Punisher One Last Kill, ponieważ jest to dokładnie to, jest to special zrobiony po to, żeby przypomnieć widzom kinowym, że Punisher jest w MCU.
Tak, to jest special, który jest skrojony tylko po to, żeby ten występ gościnny Franka w Spider-Man, bardzo nowy dzień, zupełnie nowy dzień.
Całkiem nowy dzień.
Spider-Man jutro.
Dzień wspomnienia lata.
Tak, dokładnie. Żeby tamten jego występ gościnny nie był zupełnie taki wyciągający nas widzów niezaznajomionych z Punisherem z akcji. I jednocześnie tenże special presentation, tenże krótkometrażowy mimo wszystko film robi wszystko to, żeby nie zmuszać ludzi do obejrzenia 2 sezonów Netflixowego Punishera, które oczywiście są serialem wartym obejrzenia, ale wątpię, żeby komuś się chciało teraz, ile tam było, po 10 odcinków? Czyli na przykład 20 godzinnych odcinków teraz wszczelić.
Wiesz co, Filip, nie słuchałem cię teraz, bo zastanawiałem się bardzo intensywnie, czy serial, w którym występował Korki, miał tytuł Dzień za dniem. Chyba tak.
A jak była ta piosenka? Jak leciała?
Oblady, oblada, life goes on.
Life goes on, okej.
Okay. Chyba dzień za dniem.
Life goes on, okej, okay, to dzień za dniem. To czemu? Czemu ten dzień za dniem ci nagle się tutaj...
No bo Spider-Man dzień za dniem też przyszedł mi do
dobrze.
Głowy.
Więc krótko mówiąc, nie musicie oglądać Punishera Netflixowego, nie musicie oglądać występu Punishera w Netflixowym Daredevilu, a że pewnie Born Again, czyli odrodzenie Daredevilowe oglądacie, to tam Punisher był trochę i on już tak trochę, pamiętacie, to jest Frank, on robi albo no, albo ewentualnie nie wiem co robi, płacze, o. I teraz jest to samo, tylko przez, i to jest właśnie bardzo istotne, nie wiem dlaczego, jak była informacja o tym, że to jest special presentation, że to będzie krótki film, no to ja zakładałem, że tak...
Godzina 20.
No z 70 minut będzie. Tymczasem, w momencie, kiedy po 45 minutach skończył się ten, ja mówię, ale jak to, dlaczego już? To jest moja największa notatka na temat Punisher One Last Kill, tak, że dlaczego on już się skończył.
Jeśli pamiętam, to special presentation wilkołakowe było nieco dłuższe. Troszkę ponad godzinę, jeśli miałbym sobie przypominać. Też nie był to pełny metraż, ale tak, kompresja czasowa tego nieco wydłużonego krótkiego odcinka serialowego.
No właśnie, bo to nawet nie był długi odcinek, bo są przecież odcinki Daredevila, które trwają po 50 kilka, 55.
Dokładnie tak. Każdy odcinek The Boys trwa ponad godzinę, tak. W związku z tym jest dłuższy niż special presentation Marvelowe i to przekłada się na jakąś taką szalenie gigantyczną prostotę tego konceptu. Nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście miało być tylko takie, hej, drogi widzu kinowy, możesz sobie obejrzeć na Disney Plus tę postać, która się pojawi i będzie pewnie, zakładam po trailerze, całkiem ważnym elementem nowego filmu o Spider-Manie, żebyś sobie przypomniał, kim on jest i czym się charakteryzuje, bo muszę przyznać, że najbardziej w całym tym krótkim filmie zaskoczył mnie fakt, że ten Punisher nie tyle nawet nie poszedł do przodu, jeśli chodzi o swoją osobowość, swoje traumy i swój sposób zachowania, ale wręcz wycofał się do rejonu pierwszego sezonu swojego oryginalnego serialu.
Krótko mówiąc, Punisher, którego od lat już prawie 10 pokazuje nam na ekranie John Bernthal, niezastąpiony, bardzo dobry Frank Castle, to on generalnie jest w pętli. W tej pętli straszliwej trauma, PTSD, zemsta i to się wszystko tak kręci w takim kole. W pierwszym sezonie było to, w drugim sezonie było to. Nawiązania do tego były w Daredevilu i teraz w ciągu tych 45 minut mamy znowu to samo.
Tutaj trochę pokazuje też to, co, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, czyli że nie do końca pamiętamy drugi sezon serialu Punisher Netflixowego, no. Bo teraz jak obejrzałem sobie recap, to okazuje się, że on nawet całkiem z tej traumy, ponieważ już osiągnął teoretycznie swoją zemstę w pierwszym sezonie, to nawet na początku tego drugiego sezonu z tej traumy wyszedł. Był nawet tam w jakichś nieformalnych związkach z kobietami. Prowadził w miarę spokojne życie, z którego to wycofało go grupa gangsterów, która napadła na jego kolegów z budowy. Nie wiem, czy pamiętasz.
Nie, w ogóle nie pamiętam.
Zupełnie jak w nowym filmie z Jasonem Stathamem, który też obejrzałem niedawno, czyli Człowiek Pracujący, czyli kolejny z serii zawodów Jasona Stathama.
Czyli męska wersja Ireny Szewińskiej. Nie Szewińskiej. Szewińska to była sportowczyni. Tak, Huber. Ale... Jak ona się nazywa? Kwiatkowska.
Kwiatkowska, okay. Tak. Miało nie być w chwili dziwnych dygresji. Dobrze, wracamy do meritum. Meritum jest takie, że wydaje mi się to bardzo świadoma decyzja, która miała właśnie posłużyć do tego, że to jest kwintesencja Punishera. On jest smutny, jest straumatyzowany, jest wkurzony, jest maszyną do zabijania.
Tak.
I tyle musicie wiedzieć na jego temat. Ciekawi mnie tylko, że tutaj rzeczywiście zdecydowali się na takie bardzo, bardzo podejście 17 lat plus do pokazania przemocy i sposobu działania Punishera i nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić ten sam sposób prezentacji tej postaci w filmie ze Spider-Manem. Będzie to taki trochę szok poznawczy, jak ten żółto-czerwony Daredevil w She-Hulk, który był kompletnie inną postacią. To jest bardzo komiksowe oczywiście, że postacie w różnych wydaniach zachowują się trochę inaczej, czasami są bardziej poważne, czasami mniej, ale jeśli to miałoby być intro dla, wiesz, dzieci, tatuś ci pokaże teraz, żebyś wiedział, kim jest ta postać, jak ktoś nie doczyta tej
to będzie mu się śniło temu dziecku.
Dokładnie, to może być to pewnego rodzaju szok poznawczy.
Tak, to dwie rzeczy, które powiedziałeś, są istotne do podkreślenia w temacie tego filmiku. To znaczy, że moja notatka jedna właśnie jest, że bardzo krwawy, bardzo brutalny Punisher, który na pewno nie będzie takim Punisherem w Spider-Manie, więc to jest ciekawe, że z jednej strony to, że zdecydowano się na przypomnienie, to jest jest bardzo przytomna decyzja, ale właśnie jest ciekawe, że z jednej strony dostajemy takiego Punishera, którego wielu pewnie by chciało oglądać częściej, czyli bardzo, bardzo, bardzo krwawy, bardzo brutalny Punisher, który pokazuje, że Disney raz na ruski rok tak zwany, czy raz na 100 lat potrafi zrobić coś, co jest rzeczywiście 17+, chociaż podkreślamy, chodzi tylko o przemoc. Pamiętaj, kobiecy sutek goły jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć i wtedy jest rated X prawdopodobnie. I druga rzecz, że właśnie będziemy mieli tego trochę gładszego, trochę bardziej grzecznego Punishera, bo nawet w tym zwiastunie, kiedy on ma tam dobre 15 sekund czasu ekranowego, to w momencie, kiedy chce powiedzieć brzydkie słowo, no to Peter kontrolnie szczela mu w gębę swoją mazią, jakkolwiek to brzmi, i blokuje wypowiedzenie słowa prawdopodobnie motherfucker.
No tak, no tutaj mamy pierwszy zwiastun tego, jak to będzie wyglądało, a tutaj w filmie One Last Kill, ktoś w internecie przytomnie napisał, że zapomnieli dopisać streak na koniec, powinien być One Last Kill streak, bo przecież to nie jest, trup ściele się tak gęsto
dużo więcej niż one.
W tym przedłużonym odcinku, że bardzo, bardzo dziwne nazewnictwo, ale też przyszła do mnie taka myśl, że to jest chyba przetworzony trochę pomysł na cały sezon serialu, skompresowany do zupełnego minimum, bo zastanawiałem się bardzo, czy ta gangsterska rodzina, z której ostatnią ocalałą jest
mama.
Bardzo zła mama, nie pamiętam nawet, Gucci.
Tak, Gnioki, mama Gnioki.
Czy ona się pojawiała wcześniej? Wydawało mi się, że nie, że to jest wszystko wymyślone od zera i to wygląda jak taki trochę tradycyjny sezon serialu o Punisherze, to znaczy mamy tak całą rodzinę przestępczą i Punisher ich po kolei w coraz to bardziej widowiskowy sposób likwiduje i mamy wielką finałową scenę pod tytułem teraz wszyscy bandziorzy z tego wielkiego budynku, w którym mieszkasz, będą się na ciebie rzucać po kolei. Najczęściej dwóch lub trzech naraz, żeby cię nie przeciążać. Tak.
W nawiązaniu do tego i to jeszcze co chciałem powiedzieć a propos dwóch rzeczy, które mi się skojarzyły z tym Punisherem, to że ten film to jest jak taki komiksowy zeszyt. Czyli to jest jakby jeden z kolejnych numerów Punishera, który ma taką skondensowaną, nazwijmy to ładnym słowem, przygodę.
Zgadza się i to jest jeden z tych zeszytów komiksowych, które wychodzą między kolejnymi dużymi historiami, które się rozciągają na kilka zeszytów, tylko to jest taki przerywnikowy zeszyt
dokładnie.
Komiksowy.
Żeby na przykład wprowadzić kogoś w świat danej postaci, dać mu zamkniętą historię, ale tak, pełna zgoda. Ten odcinek specjalny to jest trochę tak jakby we flashbacku jest 3/4 sezonu, kiedy zabiłem wszystkich tam członków tej rodziny mafijnej i została mama i to są dwa odcinki finałowe, czyli najpierw jestem na etapie, muszę się wykaraskać z opresji, kiedy wszyscy chcą mnie zabić, jak w filmie Raid na przykład, bardzo dobrym.
Tak, są też pojedyncze sceny z całego sezonu wyciętego, bo przecież budowanie relacji z rodziną posiadaczy kawiarni prawdopodobnie w serialowym wydaniu byłoby dużo bardziej rozbudowane.
Tak, dokładnie. I potem mamy, jak to w dobrym sezonie wprowadzającym, jeden odcinek, kiedy Punisher jest prawdziwym Punisherem i w tym wypadku to są 3 minuty.
Na końcu, kiedy jest już w stroju i 25 sekund, kiedy widzi wizję swoją w tym stroju najfajniejszym, chyba z płaszczem.
Tak, to prawda.
Tak, ale Filip, więc tak naprawdę, co się dzieje w tym Marvel Special Presentation? Widzimy, że Punisher jest smutny, przeżywa traumę po utracie rodziny w dalszym ciągu i to zintensyfikowaną, jest na granicy wytrzymałości, tak długo się podciąga, że aż mu ręce krwawią, to było bardzo ciekawe, a następnie przyjeżdża zła postać i mówi, zabiłeś mi rodzinę, teraz ja zabiję ciebie, dwie godziny masz czas, żeby się przygotować, a potem wjeżdżają tutaj wszyscy i ciebie zabiją.
Jak w Deadpoolu. You're gonna get run over by a Zamboni in 3 hours, czy tam ilekolwiek, bardzo wolno jechał w jego stronę.
Więc jest to bardzo wydajna w tym serialu ekspozycja, bo w tym jedną długą wypowiedzią pani mama Gnioki wprowadziła całe tło fabularne, jakie było potrzebne, a już potem mamy przez, nie wiem, 25 minut mniej więcej ostatnie czystą rozwałkę.
Tak, jest bardzo brutalna rozwałka, jest dużo krwi, jest dużo bardzo, jak przeczytałem, realistycznego i sensownego używania broni i fakt, że na przykład nie wszyscy mają pełne magazynki, jak zostają zabici. Czasem bierze ten karabin, jeden strzał, o, skończył się magazynek, ale potem nie bierze nowego karabinu, tylko wie, że ten pierwszy działał dobrze, więc bierze tylko magazynek z drugiego karabinu i wsadza się do już wcześniej zdobytej broni. Wykorzystywanie oczywiście otoczenia, już pomijam to, że tak jak w klasycznym filmie musi być, nawet jak jest więcej przeciwników, to oni tak atakują, żeby maksymalnie dwóch naraz było.
Oraz, że jak ktoś ci wbije coś bardzo głęboko w dowolną część ciała, to akurat tak wbije, że nic ci się nie stanie. Możesz wyjąć i nic się nie dzieje.
Chyba, że ty wbijasz wielokrotnie, to wbijasz wszędzie tam, gdzie trzeba, no jak tak, temu wielkiemu wytatuowanemu typowi.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to był jeden z lepszych momentów, bo bardzo mocne miałem skojarzenie z już bardzo epickim i kultowym wielkim ruskiem z pierwszego Punishera.
Gdzie Tom Jane, który był naszym pierwszym Punisherem, takim oglądanym zupełnie świadomie w wersji live action, był tak od półtorej głowy niższy od wielkiego Ruska. I to była bardzo dobra
sekwencja.
Tutaj
ta różnica rozmiarów była trochę mniejsza i raczej nie był to przedstawiciel tej narodowości, ale gdzieś tam poświtywało mi, że to jest inspiracja bardzo bezpośrednia, ale w ogóle też tak trochę w trakcie seansów wpadłem na to, że kojarzy się trochę to z tym shortem z Tomem Jane'em,
ten lepszy,
Laundry Day
dirty,
to się nazywało.
Dirty Laundry.
Tak.
Tak.
To jest bardzo podobny klimat, bardzo podobny skomplikowanie fabularne też jest dosyć podobne, to znaczy nie ma go tam w ogóle, nie?
Tak, ja mam jeszcze, nie możemy zapomnieć oczywiście, bo to jest ważne, żeby podkreślić, przecież bardzo dobry, zupełnie odklejony od jakiejkolwiek ciągłości uniwersalnej, komiksowej, innej, Punisher Warzone, gdzie Ray Winston przecież był bardzo dobrym, ulizanym takim.
Tak, ja pamiętam, że to był film, który myślałem, że nie ma prawa się udać, a był zaskakująco dobry.
Tak, był zaskakująco dobry, bardzo Punisherowy, dużo głośnej metalowej muzyki i ta jedna scena, gdzie skaczącego typa z granatnika rozwalił, czyli trafił jak leciał i było puf. Więc tutaj trochę mamy tego wszystkiego, tylko że w wersji Disneyowej, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić, ta wersja Disneyowa jest zaskakująco brutalna, jak na to nawet do czego przyzwyczaił nas Daredevil, czy Netflixowy Daredevil wcześniej, więc pod tym względem super.
No Disney trochę tak ostatnio się fleksuje tym, że patrzcie, my też umiemy w przemoc.
No, tak, bo mamy rozgrzebane MCU, które nie potrafi nabrać rozpędu. Mamy Gwiezdne Wojny, z którymi nie wiemy, co zrobić, a jak bardzo nie wiemy, co zrobić, przekonamy się za tydzień, jak pójdziemy na nowy film.
Nie wiemy, co robić, więc pokazujemy sympatycznego pluszaka na ekranie przez 2 godziny.
Tak, dokładnie. Więc tutaj mamy takiego Punishera, który może przekonać ludzi sceptycznych troszeczkę, ale wiadomo. I bardzo chciałem powiedzieć, że to też jest zasługa świetnego castingu albo dobrze napisanego krótkiego epizodu, co zresztą w pewnej wersji wróci, jak będziemy gadać o Daredevilu, czyli mający teraz ile czasu ekranowego? 3-4 minuty, ten typa z pierwszej sceny, jeden z tych chłystków, tych Hubert wyrostków, nicponi, którzy idą po ulicach Nowego Jorku i robią raban, co panu psa wrzucił pod ciężarówkę
tak.
I doczekał potem sprawiedliwości na samym końcu, kiedy ja naprawdę byłem przekonany, że jeszcze mnie czeka przynajmniej 20 minut filmu.
Filip, pomyliłeś słowo sprawiedliwość ze słowem samosąd.
To też na sy. Można się pomylić. To ten gość tak autentycznie taką nienawiść. Co za po prostu, jak ja bym chciał, żeby coś mu się stało. I oczywiście stało mu się, bo to jest klamra kompozycyjna.
Bo musiało się stać, tak? Filip, najlepsza scena z całego tego specjala to jest scena z samego początku, kiedy Punisher idzie przez miasto, a właściwie przez dzielnicę, która
świetnie
jest w totalnym rozkładzie. I to jest scena, która automatycznie, natychmiast po prostu skojarzyła mi się z filmem Bo się boi.
Tak, to jest ta sama okolica.
Tylko, że on po prostu ma to w nosie, że się wszystko sypie wokół niego, a Bo był spanikowany, ale to jest dokładnie ta sama sytuacja.
Nie wiem jakby starałem się zwracać na to uwagę, ale potem jakby zapomniałem, mam wrażenie, że to nie jest jedno długie ujęcie, ale jest kilka dobrze zszytych.
Jest na tyle dobrze zmontowane, że długich. Się wydaje, no, że jest to
fajnie,
ujęcie.
Bardzo fajne przejście. Tak, jeżeli chodzi o inscenizację, pokazanie bez gadania tego, co się dzieje z bohaterem wewnętrznie i co się jakby wokół, super, to jest bardzo dobra scena.
Ale automatycznie też przypomniało mi się Joaquin Phoenix, który tak panicznie biegł.
Tak,
ale to jest wszystkich szaleńców.
I to jest, też jakieś tam czytałem komentarze, że to tak myślą ludzie, wiesz, konserwatywni ludzie mieszkający w małych miasteczkach gdzieś na prerii, jak tak, jest w Nowym Jorku.
Tak, zarządów pana Manny. Na niego, tak.
Dokładnie, więc generalnie bardzo jest to udana prezentacja, której główną wadą jest to, że jest za krótka.
I niepotrzebna zupełnie.
I niepotrzebna dla tych, którzy siedzą w tym, tak jak tak. My. Ale
ale jest trochę taką zmarnowaną szansą, jeśli chodzi o Johna Berntala, bo on zasługuje na dużo poważniejsze jeszcze rozpracowanie psychologii Punishera na różnych etapach jego kariery i też zasługuje na to, żeby no, mieć ten jakiś taki happy end w postaci jednak sobie poradziłem z tą moją traumą, bo teraz on jakby wrócił znowu do tego samego. Wydaje mi się, że każdy sezon Punishera kończy się na tym, że on postanawia być Punisherem i ten special też się skończył na tym, że on postanawia być Punisherem po raz kolejny.
Tak, ale tutaj zauważyłem i to jest taka symboliczna scena, myślę, która daje nadzieję, że jak wezmą tą postać, coś z nią zrobią po Spider-Manie, a mam nadzieję, że będzie to coś więcej niż prawie pewny gościnny występ w trzecim sezonie Daredevila. To jest bardzo symboliczne spojrzenie w panią, w okno limuzyny, gdzie pani zła mama siedzi i mówi, zaraz dogonię tą limuzynę i przebiję jej głowę tym oto pałąkiem, który trzymam w łapie. Albo nie, bo dziewczynka, którą lubię, córka pana właściciela knajpki, krzyczy.
Znaczy lubię.
Toleruję, tak? Przypominaj moją córkę i tak dalej. Zawrócił napięcie i pobiegł w stronę potrzebujących, jakby dając, wiesz, kres tej zemście, tak, albo przynajmniej na czas jakiś.
Zdewastował im cały lokal, a oni mu podziękowali za to. W ogóle chciałem powiedzieć, że gdyby ten film włączyć jednocześnie dla wszystkich osób zajmujących się psychologią, psychoterapią i tym podobnym zagadnieniom, mhm, i gdyby im go włączyć jednocześnie, to prawdopodobnie od tego plasku w środek czoła, który oni by wykonali w trakcie, kiedy dziewczynka po tak traumatycznym przeżyciu postanawia się przytulić do pani Shera, to od tego plasku by się prawdopodobnie Ziemia przesunęła na swojej orbicie odrobinę.
Tak. Tak, tak. Powiedzmy sobie szczerze, naciągane to było, tak? Troszeczkę, ale no nie chodzi tutaj o głęboki rys psychologiczny, tylko o to, żeby jako tako dokulać się do finału. No i to się udało zrobić.
Fijem, dwa zdania temu powiedziałeś, jest to bardzo udana rzecz, a teraz jako tako dokulać Hubek, się do finału. Odrobinę wykluczające się.
Nawiązałem tylko do twojej uwagi. Ja wciąż uważam, że to jest bardzo udany Punisher, ale głównie dlatego, że bardzo lubię tą postać w interpretacji Johna Berntala. Za mało było go w Daredevilu i cieszę się, że wraca. Jestem ciekawy właśnie, jak ta postać będzie potraktowana w filmie, który za mniej więcej 2 miesiące w kinach się pojawi. Na pewno do tego tematu wrócimy, ale
Filip,
generalnie...
Czy policzyłeś, ile razy w trakcie tego krótkiego specjala John Berntal robił...
Nie, ale my...
Myślę, że naście, spokojnie.
Mogło być naście i też bardzo mi się spodobało też, no my jesteśmy jakby z nim, my widzowie jesteśmy blisko tej postaci i my go znamy dużo lepiej niż te osoby wewnątrz świata, które mogą go mijać i tak sobie pomyślałem, że dla takiego postronnego obserwatora to Punisher w tych kilku scenach, a szczególnie w scenie na cmentarzu, kiedy wydaje mu się, że rozmawia ze swoją córką, on się zupełnie nie różni od tego oszołoma z pałą, który wlazł do kawiarni i gadał, oni są w ścianach, to jest dokładnie to samo. Siedzi szalony facet w spoconym dresie na cmentarzu i gada do kogoś, kogo nie ma.
Powiem ci, że trochę się uśmiechnąłem, wiem, że to nie był moment, żeby się śmiać akurat, ale kiedy siedział na tym cmentarzu i tak bardzo sam się nakręcił, że na końcu zaczął też tak krzyczeć intensywnie, siedząc na grobie swojej córki, trochę mnie to rozbawiło. I tak, drodzy słuchacze, jesteśmy świadomi tej jednej sceny, gdzie jest naprawdę fatalne CGI w realiach bardziej drugiego Matrixa niż współczesnego CGI, ale nie będziemy o tej scenie mówić, ponieważ nie rzutuje ona specjalnie na całą resztę.
Nie, wszyscy na to zwrócili uwagę, potem się okazało, że to nie jest cały ludzik komputerowy, tylko tak zwane face replacement, czyli zamienili twarz kaskadera na twarz Johna Berntala w finałowym momencie upadku. Dałoby się to zrobić lepiej, ale no dobra, nie będziemy tutaj, wiesz, wieszać żadnego psa na tej scenie, bo cała reszta jest bardzo okej, dobrze sfilmowana, odpowiednio dobrze kopiąca w dupską muzyka, wszystkie dźwięki, wszystko tego, tylko że 45 minut, no why, tyle, no to jest moje jedyne, co chciałem powiedzieć.
Nie wiem, może nie chcę powiedzieć, że nie mieli pomysłu, bo tutaj nawet widać po tych zrębach fabularnych, że tam się kryje dużo bardziej intensywna historia, także emocjonalnie dużo bardziej intensywna, no tak jak już wspomniałem, chociażby trochę bardziej intensywne nabudowanie tej relacji z postronnymi ludźmi, żeby to nie było na zasadzie tylko, o, bo mi się przypomniał głos mojej córki i to tylko dlatego ich wszystkich uratuje. Była za tym dużo większa historia, widać uznali, że nie ma na to czasu, przestrzeni, budżetu, nie wiem czego. W każdym razie dostaliśmy, co dostaliśmy. Mogliśmy tego nie dostać.
Więc w sumie fajnie.
John Berntal w tej roli zawsze spoko. Byłby dobrym kandydatem do Buł Roku, natomiast inna postać, o której będziemy mówić niedługo, myślę, że przyćmi te jego prezencję.
Tak, spoiler do odcinka styczeń 2027. Dobrze, mili państwo, skoro Punisher został za przeproszeniem zaliczony, to przejdźmy do innego serialu z tego samego świata, w którym Punisher zresztą występuje, ale akurat nie w tym sezonie, tylko w poprzednim.
Wydaje mi się, że tylko jest napomkniany.
Jest napomkniany, tak, ale a propos jeszcze, że występ Karen był pewnego rodzaju niespodzianką. Krótkie cameo w One Last Kill, bo tego chyba nie oczekiwaliśmy, ale z drugiej strony co robi Frank, jak nie krzyczy i nie zabija? Tęskni za żoną, albo jak to się ładnie mówi, simpuje Karen. Tak,
fantazjuje o blondynach. Tak.
Więc dobrze, Daredevil, Odrodzenie, sezon drugi, kolejne 8 odcinków, które zostało wystrzelone na platformę Disney Plus całkiem szybko, bo to jest ile? To rok z hakiem od bardzo udanego powrotu Daredevila na mały ekran. I drodzy państwo, jest to serial, który patrząc na to, jak ludzie bardzo lubią zestawiać ze sobą oceny, który dorównuje, Hubert, serialowi netflixowemu pod każdym względem, szczególnie jeśli patrzeć na finałowy odcinek, bo podobno sezon trzeci netflixowego serialu skończył się wybitnie, takoż sezon drugi serialu disneyowego również skończył się wybitnie. Czy to prawda?
Jest to w dużej mierze prawda. Nie zgodziłbym się tylko z jedną rzeczą, jeśli chodzi o dorównywanie. Mm. Wydaje mi się, że jednak w pewnym sensie widać trochę różnicę, jeśli chodzi o te najbardziej efektowne momenty, czyli sceny walki bezpośredniej, które w serialu netflixowym, jak na tamte czasy, nie chcę powiedzieć, że były rewolucyjne, były rewelacyjne i były absolutnym kunsztem, jeśli chodzi o wykonawstwo.
Tak.
Tutaj nie ma i nie było nawet w pierwszym sezonie takiej zapadającej w pamięć sceny, jak oczywiście pierwsza scena korytarzowa z pierwszego sezonu Daredevila.
Albo scena w więzieniu z trzeciego sezonu
Daredevila. Albo scena w więzieniu z trzeciego sezonu.
Albo scena z Bullseye'em też z trzeciego sezonu Daredevila.
O, tak, jak był Bullseye przebrany za Daredevila i on to złapał to i to w zwolnionym tempie. To były właśnie sceny, które się zapamiętuje. A tutaj pomimo tego, że w tych scenach walki jest wszystko, co być powinno tak naprawdę i nie są jakoś dramatycznie oszukane, to nie ma tego takiego momentu, że mówisz, to jest
tak,
to.
Tak, tak, tak. Jakby wziąć ten dyptyk póki co sezonowy Born Again jako całość, to mamy pierwszy odcinek, pierwszą scenę akcji, która ma ci przypomnieć, że pa, jaki fajny jest Daredevil, pa, jak umiemy one-shoty robić, tak zwane one-ery, czyli w jednym ujęciu, które oczywiście nie jest jednym ujęciem, to na co zwróciło uwagę...
I pa, jaki ma czarny kostium teraz.
Tak, to na co zwróciło uwagę wielu widzów, w tym my, to jest to, że ta scena pierwsza otwierająca nowy serial, scena walki, jest fajnie zaprojektowana, dobrze choreograficznie pomyślana, ale kuleje przez nadużywanie CGI i albo nierealistyczny ruch kamery, albo ewidentnie kukiełka cyfrowa, która podmienia kaskadera lub Charlie'ego Coxa. A z kolei w drugim sezonie teraz to mamy w zasadzie jedną taką scenę, która mogłaby się pokusić o to, że jest taka bardziejsza, jak Daredevil uwalnia wszystkich więźniów z tego magazynu tam na wyspie portowej, gdzie jeszcze Tony Dalton, Swordsman dostaje pałę metalową, żeby tam poprzebijać kolesi. Ona trwa trochę dłużej, to są takie dwie minuty, powiedzmy, też jest zlepiane z kilku ujęć i ona jest taka, powiedzmy, złożona bardziej.
Tak, tutaj jest scena, która mogłaby jeszcze otrzymać dodatkowy boost, ale jest jeszcze jedna scena, która chyba najbardziej była antyklimatyczna. Bardzo dobra kalka językowa.
Oczywiście.
Klimaktyczna powinien być. Tak. Antyklimaktyczna scena.
Tak.
Z przedostatniego odcinka, kiedy Daredevil obrywa w nogę, bo wychodząc z sądu musi walczyć z henchmenami, to jest scena, która powinna zostawić się w takich silnych emocjach na zasadzie rany boskie, jak on sobie teraz poradzi. A tymczasem to jest takie, podjechała furgonetka, wysiedli, postrzelali, on ich pokonał, ale w międzyczasie dostał w nogę.
No i dlatego i utykał w sądzie, Hubert.
Dokładnie, więc to była taka scena, która chyba najbardziej mnie zawiodła, jeśli chodzi o to, czego oczekiwałem w danym momencie. Natomiast zgodzę się w pełni, że jeśli chodzi o całą poprowadzenie postaci i tego, jak te postaci myślą i się zachowują, to jest to zdecydowanie utrzymanie, jak nie nawet lekkie podkręcenie poziomu w stosunku do oryginalnego serialu Netflixowego.
Zgadzam się i teraz chciałbym tylko taki lekki klin wbić w nasz tutaj tak zwany pociąg myśli, Hubert. Jaki ten serial by był, gdyby nie poszli po rozum do głowy i nie przerobili wszystkiego, co zrobili do tej pory, czyli tamte 2 lata temu, żeby pasowało do Netflixowego uniwersum. Co by to było, gdyby to był reboot? Ja mam wrażenie, że to byłaby katastrofa. Nie wiem dlaczego. Teraz mam wrażenie, po tych 16 odcinkach, po 2 latach już, które spędziliśmy prawie z nowym starym Daredevilem, cokolwiek by zrobili, co by nas odcinało zupełnie i byśmy nie dostali Jessica Jones i by nie było obietnicy powrotu Defenders za ten rok mniej więcej.
Mój Boże, Luke Cage powrócił!
Ja jako jeden z nielicznych zwolenników Iron Fista Netflixowego, nawet nie pod kątem jakości tego serialu, ani jakości postaci, ale nie wiem, z jakiegoś powodu wersja Netflixowa Iron Fista jest dla mnie tak serdecznie urocza, że wszelkie niedociągnięcia wybaczałem, więc czekam też na powrót danego Randa.
Tak.
Natomiast tak, Filip, mieliśmy zapowiedź tego, o czym mówisz, właśnie w She-Hulk. Ja żyłem, mój Boże, co oni zrobią? Look how they massacred my boy. A tymczasem poszli do rozum do głowy, albo statystyki kinowo-serialowe im powiedziały, nie tego oczekuje wasza core audience. I dostaliśmy Daredevila, który nawiązuje idealnie do tradycji. Ja bym w ogóle te 2 sezony potraktował jako całość, bo to jest ciągłość historii. To jest part 1 i part 2 bardziej niż sezon 1 i sezon 2.
Zgadzam się w pełni, szczególnie, że już są informacje, że sezon 3 będzie miał przeskok czasowy, mniej więcej rok naprzód, tak jakby bohaterowie, aktorzy, aktorki się postarzeją, tak, tyle samo postarzeją się postacie.
Filip, gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że cały sezon 2 Born Again też powstał tylko po to, żeby uzasadnić, dlaczego Matt Murdock się nie pojawi w filmie o Spider-Manie. Siedzi w więzieniu, tak? Ale tak, no to jest jedna w ogóle z tych zagadek tego serialu i to jest coś, co towarzyszy nam od samego początku MCU, czyli gdzie do jasnej cholery jest w tej finałowej scenie Spider-Man, nie? On tam powinien się pojawić, choćby wiesz, na dachu powinien usiąść, powinien jednego jakiegoś typa ściągnąć pajęczyną skądś i tylko tyle.
Pytanie czy, i tutaj to jest bezkosztowe mam wrażenie, tylko czy oni się odważą albo będą chcieli w ogóle w taki sposób nawiązywać do mniejszych przygód.
Znaczy wiemy, że pani burmistrz się pojawia. Trailer Spidermana zespoilował nam końcówkę serialu, bo pani nowa burmistrz wręczała mu klucze do miasta czy coś takiego, a to była pani, która teraz przejęła pałeczkę po emerytowanym panie Fisku.
Dokładnie, więc wystarczy, po panu Fisku, wystarczy, żeby Peter w którymś momencie nowego filmu oglądał na telewizorze swoim niewielkim jakąś relację z zamieszek i cokolwiek innego w tym czasie ważniejszego będzie musiał zrobić, będzie wyjaśnieniem.
Tak, musiał, nie wiem, być w swojej pracy zarobkowej i nie mógł się zwolnić i po prostu przeżywa intensywnie, że nie może tego zrobić. Tak, natomiast...
Będzie ta scena jak ten mem z tym typem, co tak jest nabrzmiały strasznie.
Dokładnie tak. To by było bardzo, bardzo Spider-Manowe. Albo na przykład, jeśli już podążamy za trailerami nowego Spider-Mana, to akurat wtedy robił to pranie, nie? Co tam kostium mu się prał, więc nie mógł dołączyć do zamieszek, bo akurat nie miał kostiumu.
Albo w bardzo zwolnionym tempie leciał w kierunku najemników ręki i to trwa 20 minut przynajmniej, jak on leci, zanim się zderzą i też nie mógł. Dużo może być wyjaśnień. Liczę, że w jakiś sposób do tego nawiążą, ale Spidermana zostawmy sobie, Hubert, na za 2 miesiące albo 3. A teraz wróćmy do serialu, który tak, jest to part 1, part 2, 16 odcinków, to jest jeden duży sezon i miałbym trochę nadzieję, że ten trzeci sezon też będzie pierwszą połową jakiejś większej całości, bo myślę, że jest potencjał na dużo fajnych rzeczy, szczególnie, że tak jak wszyscy kochamy Kingpina i Vincent D'Onofrio w tym sezonie się wspiął na wyżyny, patrząc na to, że miał co zagrać znowu i ta jego postać jest fajnie poprowadzona od punktu A do punktu B, czyli do finału, oraz patrząc też na fakt, że to jest bardzo dojrzały pan, który już 60 ma na karku, a robi rzeczy w tym serialu i też to jest trik, trzeba być trochę, Hubert, otyłym lekko, co oczywiście jest tutaj nadużyciem, bo Vincent D'Onofrio nie jest otyły, ale tak jest ucharakteryzowany, oraz być łysym. Więc dłużej wyglądasz młodo, nie widać po nim tych lat, absolutnie, więc tu wykonał robotę fantastyczną. To, żeby jego bad guy, główny, największy złol mało ekranowy w MCU, został odsunięty troszeczkę od głównego wątku, żeby on był gościnnym bad guyem. Żeby teraz ta przygoda nowa Daredevila skupiła się na kimś innym. Nie wiem, czy to będzie Lady Muse.
No, widziałeś, która... że on już jest na tej planecie Thanosa i odpoczywa, tak jak Thanos dokładnie w ten
tak,
sam.
Patrzy na zachód słońca, tylko że z nienawiścią w oku. Czy to będzie Lady Muse, czy ktokolwiek inny się pojawi, czy ten, a propos postaci, które są świetnie skastingowane i zagrane tak, że ich nienawidzisz, oficer Powell, który musi dostać Hubert Pałę w łeb, jak nazwisko sugeruje.
Znaczy, bardzo mi się podobało, jak on został potraktowany, bo on nie zasługiwał na jakąkolwiek widowiskową śmierć, bo on był po prostu tak parszywy, no, że to, co go spotkało, jest wystarczające. Nie poświęcajmy już mu więcej uwagi, proszę. Nie wpadnijcie na to, że zrobicie z niego jakiegoś super bad guy'a, bo dostanie albo dodatkową moc, albo dostanie jakiś super strój, albo coś takiego.
Nie, mam nadzieję, że nie. Nie znam komiksów na tyle, może się okazać, że on ma jakąś rolę tak, swoją w którymś
nie idźcie,
wątku.
Nie
tam.
Idźcie tą drogą. Tak, liczę na to, że Kingpin troszkę zostanie odsunięty, ale wracając do tego, co powiedziałeś, tak, Vincent D'Onofrio wspiął się na szczyty Kingpinostwa,
tak.
Bo to nie można powiedzieć, że wspiął się na szczyty aktorstwa, ale to jest taka bardzo charakterystyczna rola i on dopracował już najmniejsze detale tej roli i jest już w 100% Kingpinem w tym serialu i w tym sezonie tego serialu. Natomiast miałbym odrobinę może pretensji do scenarzystów, że trochę w tym sezonie przesadzili ze scenami, gdzie on po prostu gdzieś siedzi i myśli albo o czymś mówi. Zauważyłem, że w tym drugim sezonie on ciągle albo siedzi w tej swojej limuzynie, albo siedzi w swoim biurze, albo nawet w finałowym odcinku głównie siedzi na tej sali sądowej i czeka, co się wydarzy.
Ale jak
i
już tylko... go spuścili ze smyczy Huberto...
I tylko tak, są dwie czy trzy sceny, gdzie wchodzi w ruch. Natomiast zauważyłem, że on znowu tą limuzyną jedzie i patrzy przez to okno i rozważa całą filozofię swoją. Więc trochę... był zbyt statyczny, moim zdaniem. Natomiast...
Może ze względu na wiek też, ale ja chciałbym bardzo podkreślić fakt, że tak jak trochę się zgodzę, że może faktycznie było tych scen trochę za dużo, ale z kolei jak ta wajcha została przesunięta jeszcze bardziej w stronę Kingpin, nic nie robi, tylko reaguje, czyli w odcinku 5, kiedy już wiemy, że Vanessa nie żyje i on musi to przepracować, to ten trwający standardowe te 45 czy 50 minut odcinek polega na tym, że Kingpin reaguje, Kingpin patrzy, Kingpin morduje lekarzy, ale nic nie mówi i dopiero na końcu, jak Matt mu przychodzi do jego tajnej galerii z jednym obrazem i mówi, no co, pobijemy się? Dobra, chodź się pobijemy. I się pobili. Wiesz, 40 minut reagowania versus normalne gadanie, jakieś poruszanie się, to jest przykład, że możesz, wiesz, wyciągnąć z tego, tylko zagrać, Hubert, zagrać to oczami. Pokaż mi te emocje.
No tak, jeśli
I
chodzi...
on mi je pokazał.
Tak, jeśli chodzi o granie gotującego się gniewu za maską nieruchomą, to Vincent D'Onofrio jest zupełnie fantastyczny i ta scena też była bardzo fajną kulminacją odcinka, ale nie miałeś trochę takiego poczucia, że trochę jak w tych wszystkich filmach, gdzie się superbohaterowie między sobą tukli do tej pory, że tam się nic takiego kluczowego wydarzyć nie może, że oni są już bardziej ziomkami i kumplami i to zrozumienie między nimi jest tak duże, że oni nawet jak bardzo by się nie tukli, to krzywdy ostatecznej sobie nie poczynią.
Nie, tak, jakby na tym poziomie takiego bardzo świadomego oglądania 100% racji.
Więc trochę te emocje były jednak przygaszone przez
tak,
to.
Tak, ale na poziomie takiego właśnie mini filmu to mogło być special presentation, nie? Czyli
the one... Godzinny pojedynek.
Nie, że to jest ten odcinek, the one about kurde Wilson Fisk Mourning His Wife. Tak? I to jest ten, który kończy się naparzanką. Powiedzmy analogia poniekąd do tego Punishera, którego obejrzeliśmy. To był odcinek 5 i go zapamiętałem jako naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Zresztą po tym odcinku ci napisałem na Messengerze Daredevil o Jezu. Więc bardzo mi się ten odcinek podobał.
Właśnie mnie to też to zaskoczyło trochę, bo ewidentnie zacząłem myśleć, że to ja mam trochę taki problem i chyba to jest prawda, bo formalnie ja to wszystko, co się działo w tym serialu, bardzo doceniłem i bawiłem się świetnie, ale jednak miałem już takie...
Pokażcie mi coś nowego, wszystko widziałem.
To jest jakby tak kolejna iteracja tego samego, to też jest oczywiście bardzo komiksowe, bo na tym superbohaterskie komiksy zasadniczo polegają, że to w kółko się dzieje to samo, tylko trochę inaczej. I tutaj mamy znowu to samo, ale te wszystkie teoretycznie bardzo emocjonalne momenty już takiej emocji we mnie nie wzbudzały. No kiedy Daredevil powiedział, że jest Iron Manem, to już jakby nie było to takie... On to powiedział, on się przyznał, że jest Iron Manem.
Nie, dużo fajniejsze niż to, że on to powiedział, było to, jak pokazali po kolei reakcję ludzi na to, co on powiedział. To było super. Tu jest Karen, wiadomo, jest jego koleżanka prawniczka, jest Powell, który mówi, aha, dlatego ślepy prawnik się tak świetnie bije.
Tak, ale nie było tego momentu, że wiesz, czekasz cały odcinek, bo on powiedział na początku... W sądzie przyznam się, że to ja jestem Daredevilem. I wiesz, że to się wydarzy, ale jak już się to wydarza, to nie jest ten taki moment, że to, tylko jest o.
Zgadzam się, ale to...
O, fajnie, to pokaż. O, tu fajna reakcja. O, tu, ale nie ma tego takiego emocjonalnego ciosu.
Tak, zgadzam się, ale to jest trochę też klęska urodzaju, bo ten odcinek był pełen wielu różnych fajnych scen, fajnych smaczków.
To właśnie chciałem powiedzieć, że to za chwilę zostało już nadrobione jednak, bo sam pomysł na to, żeby... koniec dwuczęściowego, 16-odcinkowego cyklu Daredevilowego zakończyć bohaterem zbiorowym, a nie klasycznym pojedynkiem 1-1, ewentualnie z udziałem Bullseye'a.
Do tego wrócimy zaraz.
Dokładnie, do tego wrócimy. I tylko postawić na ten społeczny aspekt i to, że Daredevil stał się symbolem, zadziałał fantastycznie.
Zgadzam się w 100% i ta właśnie i to trochę chyba też wpływa na to, jak dobrze jest postrzegany ten finałowy odcinek Born Again, że chwilowo finałowy, że w tym odcinku napakowano tak dużo fajnych, różnych rzeczy i to są czasem takie drobiazgi typu Wilson Fisk mówiący szeptem, siedząc na tej mównicy do Daredevila, będącego trzy pokoje dalej, mówiącego mu rzeczy, które on oczywiście słyszy. To jak w końcu został spuszczony ze smyczy, otworzył drzwi i powiedział bu.
To było bardzo dobre.
Czym złamał człowieka w pół. To było super.
Tak, to była scena jak Darth Vader w Rogue One, całe to jego, jak on idzie tymi korytarzami sądowymi.
Tak, no. Tak. Więc właśnie takich smaczuszków i sam fakt, że oczywiście jak to tego wymaga narracja, tego wymaga kadrowanie, pokazywanie, filmowanie, czyli wiesz, dwie strony tej samej monety na koniec, czyli nienawidzący rzeczywistości pokonany Wilson Fisk na pięknej plaży i to samo ujęcie uśmiechającego się Matta Murdocka w więzieniu, który wiesz, odszedł na własnych warunkach, zrobił wszystko to, co wiesz, poprzysiągł jako superbohater robić. To wszystko pięknie tam się posklejało i gdyby to miał być koniec serialu, na szczęście nie jest, ale gdyby to miał być koniec serialu, to też bym się czuł całkiem usatysfakcjonowany.
Zgodzić się należy, że jest to na pewno w pewnym sensie zamknięta już historia i zamknięty rozdział może tej historii, ale jest to tak sprytnie zakończone, że tak, równie dobrze mogłoby się skończyć w tym momencie bez straty dla jakości tego sezonu, ale równie dobrze można po prostu wymyślić kolejną przygodę, która się toczy właśnie po roku, po dwóch, po trzech latach w więzieniu, wiesz, po trzech latach w więzieniu Daredevil po prostu już wszystkich tam powykańczał złych, jest jedynym więźniem.
Ostatni wień.
Wszyscy próbują go pokonać, ale nikt nie daje rady, więc tutaj jest to jednocześnie zamknięta księga, ale otwarta zupełnie nowa księga. Chciałem też zwrócić uwagę na bardzo dobre ujęcia pokazujące gigantyczność Kingpina w tej jego ostatniej batalii z mieszkańcami Nowego Jorku, tak. Bo rzeczywiście wyglądał wszechpotężnie, no i oczywiście zawsze należy pochwalić odpowiednie użycie białego garnituru zakrwawionego, oczywiście w odpowiednim stopniu.
Yes.
Jeśli chodzi w ogóle o takie sprytne sztuczki wizualne, to bardzo doceniłem kostium Daredevila, który rzeczywiście z tego mrocznego czarnej wersji mrocznej, mroczna natura Daredevila dominowała na początku, ale potem wraz ze zużyciem ten czerwony kolor
wychodził.
Spod spodu wychodził i tak. Ten jego taka prawdziwa superbohaterska natura też się odradzała razem z tym, więc to było bardzo fajne.
Zgadzam się i teraz Hubert, jako że nawiązaliśmy do tego wcześniej, powiedzieliśmy, to musimy powiedzieć, czy jest potrzebne, żeby Charlie Cox był tak napakowany jako Daredevil w tym sezonie?
Tak, to była moja reakcja. To był chyba drugi odcinek i pamiętam, napisałem ci, ale dopierdolił. Bo rzeczywiście...
Jest dokokszony, jest jak dzik. Bardzo, bardzo intensywnie przypakował Charlie Cox, dlatego konkurencja, jeżeli chodzi o buły, jest bardzo silna, będzie za rok 2026. I chciałem jednocześnie zrobić jakby super. Bardzo szanuję, że Charlie Cox w ogóle, wiadomo, śliczny jest chłopiec, dobry aktor, sympatyczny, w wywiadach pokazuje, że jest po prostu, wiesz, swój chłop, poszedłbyś z nim na piwo, poszedłbyś z nim do łóżka, wszystko byś z nim zrobił.
Popatrzyłbym w te jego piękne, szczere oczy.
Tak,
nawet jeśli ma wzrok, który fantastycznie udaje osobę
Niewidomą. Tak, dokładnie. No i teraz, żeby było hammerzeitowe, piękne, płynne przejście, Hubert, ale jak jest bardzo ranny Bullseye w dzikiej kwaterze tajnej po byciu zmasakrowanym przez zarówno Daredevila, jak i szczelających do niego popleczników Kingpina, to też tak mówię, a ten co? A ten co ma takie mięśnie?
Tak, ale tutaj masz, wiesz, to jest klasyczny znowu, zawsze jest albo Legolas, albo Aragorn, tutaj masz, wiesz, Charlie'ego Coxa.
I Wilson Bethel.
Tak, i Wilson Bethel, który jest, on jest taki trochę bardziej skrzywdzony, on jest trudny, on jest, wiesz, on jest taką postacią, ja potrafię go naprawić.
Tak, I can fix him totalnie, w 100%, tak. My w podcaście Hammerzeit, drodzy słuchacze, jak dobrze wiecie, potrafimy docenić, bardzo doceniamy kobiecą urodę, ale czasem męską jeszcze bardziej, głównie dlatego, że nigdy takowej nie osiągniemy.
Nie, w ogóle bardzo chciałem docenić postać Bullseye'a w tym sezonie Born Again, ponieważ on osiągnął fantastyczny kompromis między tą realistycznością tych jego psychicznych dolegliwości, a komiksowością tej postaci. To znaczy jest bardzo ciężko uwierzyć, że istnieje ktoś, kto jest realistycznie niezdrowy psychicznie, a jednocześnie ma taką umiejętność, że może rzucić czymkolwiek, gdziekolwiek, w każdy sposób i trafić dokładnie tam, gdzie chce.
Jest wysoko funkcjonujący psychopata z doskonałym celem.
Dokładnie tak, a tymczasem udaje się to wyśmienicie, bo to jest postać, która nie wybrzmiewa fałszywie w żadnym momencie tego serialu.
Tak, i śmiem twierdzić, że pomijając sekwencje akcji, które, jak ustaliliśmy, są trochę gorsze jednak w Born Again niż to było w uniwersum Netflixowym, to sama postać Bullseye'a została potraktowana tutaj lepiej, głównie dlatego, że ma dużo więcej do roboty niż miał jako klasyczny złol, jako klasyczny bad guy, którego trzeba pokonać w trzecim sezonie Daredevila Netflixowego. To tutaj on się pojawia w pierwszym odcinku pierwszego sezonu i do samego końca mamy go. W jakimś tam, czasem jest odcinek przerwy, czasem trzy odcinki przerwy, ale ten Bullseye jako element fabuły ciągle jest nam prezentowany i robi rzeczy, których początkowo byśmy się wcale nie spodziewali, bo skoro zaczyna swój występ od zastrzelenia Fogiego na zlecenie żony Fiska, więc jest automatycznie najgorszym człowiekiem na świecie, ale Matt jako dobry chrześcijanin, co zresztą był taki moment, że mówię, trochę mało tego kościoła jest, a ta jego postać została trochę zateizowana, a po czym pod koniec mówię, o dobra, jednak już znowu wierzy, znowu się modli, znowu wszystko, więc...
Każdy Daredevil, jak jest ranny, musi trafić do kościoła, to jest podstawa narracji
GTA,
komiksowej.
Hubert, Jesus saves. Tak, tam sejwa robi i może iść dalej. Więc sam fakt, że on jednak wybaczył, że wiesz, znalazł sobie miłosierdzie, żeby trochę go, tą jego złą aurę podreperować, wykorzystać go do własnych celów, dać mu szansę na odkupienie, ale też nie do końca, bo jest oczywiście Mr. Charles, który teraz, jak rozumiem z informacji pobocznych, on teraz kieruje Thunderboltsami na jakby w zamian pani hrabiny de Fontaine, która została zdemaskowana i pogrążona w finale filmu Thunderbolts. Co znowu tutaj są takie, wiesz, to są wskazówki, to są takie, tego nie trzeba wiedzieć i to nie jest istotne w kontekście serialu, ale jak się oglądało to wszystko, to tutaj tego, on montuje nowych Thunderboltsów. Czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na duże wydarzenia kinowe? Raczej nie, ale ewidentnie są kładzione tutaj jakieś klocki pod to, żeby tą jego postać, raczej nie w formie własnego serialu, ale taki na przykład jakiś special presentation Bullseye'owy, takie 50 minut dodatkowe tylko o nim, ja chętnie.
No ewentualnie, jeśli koncept Thunderboltsów, czy też New Avengers, czy też w cokolwiek oni się przerodzą, będzie rozbudowany, to on jest fantastyczną postacią po to, żeby tak pojawić się znienacka i trochę tam namieszać, bo on pasuje do tej zgrai dziwnych typów. Więc bardzo udana postać, bardzo udany konflikt osobowościowy, a jednocześnie spójność celów z Daredevilem i tak bardzo piękny sposób na pojmowanie, to teraz zostanę bohaterem, planując morderstwa kolejnych ludzi z premedytacją. bardzo subtelna postać, ale Filip, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną postać, bo tu mamy przykład Nepo Baby, który się sprawdza bardzo dobrze.
O to czekaj, bo próbuję teraz Nepo Baby połączyć z...
Młody pan Gandolfini.
A, o Jezu!
Który pomimo tego, że nie był,
Daniel.
Nie był ani superbohaterem, ani postacią o jakiejś gigantycznej sprawczości w tym serialu, to stworzył chyba najbardziej subtelną sylwetkę w tym serialu i jego aktorstwo było bardzo dojrzałe, a także już też ci o tym wspomniałem poza mikrofonem, to znaczy ta jedna scena, kiedy on czeka w samochodzie i myśli, że za chwilę zostanie zamordowany, to jest po prostu James Gandolfini, jego ojciec wychodzi z niego w 100%, zresztą natchniony duchem starego Gandolfiniego.
Ale to jest przykład w ogóle na dwóch typów, którzy są w bardzo podobnym wieku, bardzo podobnie wspinają się po szczeblach kariery i robią coraz większe zamieszanie i obaj mają bardzo znanych ojców, którzy odeszli za wcześnie, czyli właśnie młody Gandolfini i młody Hoffman.
Tak.
Którzy są, to jest ten sam koleś. To jest
zasadniczo tak.
Tylko jeden gra bardziej w serialach, a drugi bardziej
tak,
w filmach.
Tak jak kiedyś myliliśmy Delroya Lindo z tym drugim nieistniejącym aktorem, którego sobie wymyśliliśmy, to teraz można czasem pomylić ich między sobą, ale wydaje mi się, że zaczyna się tutaj, wiesz, objawiać ich osobowość aktorska coraz bardziej. I naprawdę to była fajna rola. To jest naprawdę postać, której się na początku nie lubiło specjalnie, a potem coraz bardziej się jej współczuło. Jakby tak. On pięknie pokazał, jak był zagubiony w tym swoim dążeniu do sukcesu.
Tak, a jego śmierć jest prawdopodobnie największym zaskoczeniem tego sezonu, bo ona jest trochę z boku. To nie jest ten największy, najgłówniejszy wątek. Jego postać w zasadzie w ogóle nie ma żadnego związku z Daredevilem, nie licząc tego, że pracuje dla Fiska, ale to jest jakby tyle. To sam fakt, że jego nowy, najlepszy kolega, najbardziej elegancki miłośnik podduszania po tej stronie Tamizy, czyli pan Buck, musiał zrobić to, czego nie chciał robić. Dawał mu tyle szans, czyli mówi, bądź dobrym bad guy'em, tak, i daj mi to, czego chce Fisk, bo inaczej będę musiał cię zabić. I tak przez 3-4 odcinki tak się bojają, aż w końcu niestety przyszła kryska na matyska tak zwana.
Ale tu był ten fajny moment, kiedy on właśnie musiał już tą ostateczną decyzję podjąć, w którą stronę pójdzie. I to nie był moment, który był emocjonalnie bardzo głośny. To nie było zagrane tak na zasadzie zrozumiałem swój błąd i teraz przekażę ci te nagrania i puszczę cię wolno i pójdę ku swemu przeznaczeniu. Tylko on to, wiesz, ograł wszystko trzema krótkimi zdaniami i z taką cichą rezygnacją i to było super.
Tak, pan Michael Gandolfini.
Kibicuję mu bardzo, tak. Jako młodemu
The Goat.
Aktorowi.
Tak, bardzo dobrze. To jeszcze z obowiązku wspomnijmy o postaci pani Bibi, która przyczyniła się bardzo istotnie do tego, jak skończył bohater znany jako Daniel.
Tutaj się tylko zastanawiam, jak ona była w stanie tak szybko montować te filmiki, tak, że właściwie na bieżąco reagowała na wszystkie wydarzenia.
Ona jest wyśmienitą, Hubert, obsługiwaczką telefonicznych programów do montażu z efektami, z zoomami TikTokowymi. Jej postać, ona jako postać, ona była bardziej katalizatorem rzeczy, które się dzieją, bo mam wrażenie, że ona sama, sam fakt, że okej, on nagrywa te filmy, jest jakby głosem tych niezadowolonych mieszkańców, to ta jej postać to była taka bardziej, żeby Daniela wypchnąć na pierwszy plan.
Tak, i żeby pokazać te wycinki z gazet z pierwszego sezonu oryginalnego Daredevila, kiedy strasznie jaraliśmy tym, że na gazecie jest napisane, Harlem, że Hulk coś tam zrobił, albo że Avengers coś tam zrobili. I wtedy mieliśmy, mój Boże, it's all connected.
A potem wszystko spuścili w kiblu i zrobili od nowa, jak Disney kupił, co trzeba. Tak, no i oczywiście Karen, która pozostaje, wiesz, to jest chyba też temat do poruszenia później, w przyszłości przez serial, czyli ten miłosny trójkąt, czyli ona generalnie, ona jest super sprawna jako bohaterka, znalazła szczęście w ramionach Daredevila, kto by nie znalazł, ale jednak ten Frank, nie, tam ten Punisher trochę coś tam, jak oni mieli przez chwilę te interakcje, to on tak... Ona też tak...
No właśnie nie wiadomo do końca, nie? Jak to jest. Czy to jest platonicznie, czy nie platonicznie. Filip, pominęliśmy jeszcze... Nie wiem, czy to jest jakiś wyznacznik tego, czy to było potrzebne, ale pominęliśmy Jessica Jones.
Aha, było potrzebne na zasadzie cieszymy się, że pamiętacie o tych postaciach, fajnie, że wrócą.
Po tym pierwszym jej wystąpieniu, kiedy mieliśmy tylko scenę w jej domu rodzinnym, a potem pojawiła się, żeby popchnąć fabułę do przodu, uderzyć gościa drzwiami, zapowiedzieć, że ma problemy ze swoimi mocami, żeby to w późniejszych serialach mogło bardziej wybrzmieć i zniknęła, to uznałem, że to było bardzo wymuszone i niepotrzebne cameo. Na szczęście jej rola się rozbudowała. I w tym finałowych odcinkach już takiego poczucia nie miałem. I to też jest przykład tego, że to jest aktorka, która albo ma bardzo dobrego chirurga plastycznego.
O, pani Kristen Ritter wygląda. Ja mam wrażenie, że wygląda dokładnie tak samo jak 10
ale
lat
to,
temu.
Ale ja mam takie wrażenie już od 15 albo 20 lat, bo jak pamiętam, że jak grała w moim ulubionym jednym z seriali Gilmore Girls, to też wyglądała tak samo.
Okej, tak. Ja jeszcze pamiętam bardzo, drodzy państwo, może też oglądaliście, bo to jest śmieszny serial z bardzo ważną, sympatyczną rolą już odeszłego od nas Jamesa Vanderbeeka, czyli Don't Trust the Bitch in Apartment 23. To tak, było śmieszne.
Poza tym chciałem tylko w skrócie powiedzieć, że kiedyś docenialiśmy McAdams w jeansach, myślę, że Ritter w jeansach też warto docenić.
Może być. Dobrze, to teraz, żeby... Bo Huber, jeszcze dwa seriale zostały, a tu już dużo czasu minęło.
No trudno, Filip, wiesz, odcinek musi trwać tyle, ile musi trwać. No nie wpłyniesz na to.
Dobrze, to czy możemy powiedzieć, że żeby było porządnie, jak w Hammerzeicie wypada zrobić Daredevil, Born Again, sezon drugi. Jest spoko.
Ja bym raczej wysoko celował, ale tak, jest spoko. Chciałem też powiedzieć, że zapomnieliśmy o pani Szerze, więc podsumowania są niepewne.
No okej, to może na koniec w takim razie. Dobrze. To żeby będzie dużo dźwięków pod rząd, które wydłużą odcinek jeszcze bardziej. Okej, opuszczamy MCU, do którego wrócimy
już
latem.
Już niebawem, bardzo tak, długo, tak.
Żeby przejechać przez rzekę Amazonkę i wbić w dwa seriale, które tamże zamieszkują i są zupełnie inne od tego, co omówiliśmy przed chwilą.
Znaczy, nie są zupełnie inne, bo są zupełnie takie same, tyle że próbują być dużo bardziej ironiczne. I serial, o którym będziemy teraz mówić zgodnie z zapowiedzią z początku odcinka, wydaje mi się, że trochę stoi na pograniczu. Jesteśmy w ogóle ekspertami od tych seriali, które będziemy za chwilę omawiać, ponieważ nie znamy ani jednego kawałka komiksowego pierwowzoru żadnego z tych seriali.
Więc
w związku
jesteśmy...
z tym nie wiemy, jak być
powinno?
Zwał, nie zwał, powinno. Okay. Tak? Natomiast jesteśmy w stanie ocenić tylko to, co widzimy i o ile serial, który zostawiamy na koniec jest stricte parodystyczny i stricte nabijający się ze schematów, to Invincible, o którym będziemy mówić teraz, stoi trochę w rozkroku. Bo jednak mimo tego, że traktuje niektóre tematy superbohaterskie z bardzo dużym przymrużeniem oka, to do niektórych takich bohaterskich, superbohaterskich wątków podchodzi śmiertelnie poważnie. I to chyba sprawia, że jest tak oryginalny.
Hubert, powiedz państwu, ile zdążyłeś obejrzeć odcinków czwartego sezonu serialu Niezwyciężony?
Tyle, ilu Polaków potrzeba do zjedzenia burrito.
A quantos polacos les toma comerse un burrito? Dos.
Naprawdę tylko dwa obejrzałeś?
Tak, nie zdążyłem więcej, Filip, ponieważ musiałem oglądać ambitne filmy na platformie Mubi oraz na festiwalu MDAG.
Czyli Millennium Dogs Against Gravity, które pozdrawiamy serdecznie, ale nasza publiczność nie jest gotowa na to, żebyśmy przez godzinę gadali o dokumentach, więc tego pewnie nigdy nie zrobimy.
Poza tym, tak jak ci wspomniałem już w trakcie nagrania, odczuwam już odrobinę zmęczenie superbohaterstwem ogólnie, a ponieważ Invincible został na końcu tej kolejki, to on obrywa rykoszetem najbardziej.
Dobrze, no to ja obejrzałem wszystko i to jest przykład serialu, który startował, mam wrażenie, trochę porównując go z Boysami, o których będziemy mówić za chwilę.
W sensie, że przeżył drogę odwrotną trochę.
Trochę tak, że startował z pozycji takiego underdoga, mówiąc ładnie po polsku, nie licząc słynnego pierwszego odcinka, pierwszego sezonu, który pokazał po mniej więcej 30 minutach takiego, o, to jest jakiś koleś, który jest super bohater, takim Supermanem i jest jakaś wersja tej Ligi Sprawiedliwości w tym świecie i on ma syna, ten syn chce dostać mocy, ale jeszcze nie może i coś tam. Po czym
i wszystko idzie familijnie.
Wszystko idzie super ekstra, po czym tenże podrabiany Superman masakruje wszystkich i wszystko i nagle wiesz, aha, to nie jest taki serial, jaki myślałem, że będzie. No i potem się dzieją rzeczy, które się pięknie rozbudowują. Akcja wykracza poza obręb nawet nie tyle naszej planety, co naszego Układu Słonecznego, bo przecież kosmos cały się otwiera i nasz podrabiany Superman jest Wiltrumitą, potomkiem nacji kosmicznych nazistów, którzy podporządkowują sobie wszystko i wszystkich, bo są najsilniejsi ze wszystkich.
Czyli takie trochę kombo Kryptonian i Saiyanów, ale jeszcze bardziej źli.
Jeszcze bardziej źli, tak. No i jest oczywiście konflikt, konflikt, bo to jest ojciec, jego syn ma takie same moce, ale oczywiście jeszcze do nich nie dojrzał, jeszcze wszystkich nie ten, więc jego dojrzewanie takie jako chłopaka, nastolatka, zderzone po spidermańsku, zderzone z odkrywaniem nowych mocy, plus losy wszechświata, które się ważą i są klasycznie odcinki, które przetykają tą główną akcję, krótsze historie, Monster of the Week tak zwany, jak to kiedyś było w archiwum Mix. No ale dotarliśmy do sezonu czwartego, który chyba tak jak Boys jest przedostatni. Mam wrażenie, że piąty będzie ostatni, ale mogę się mylić. W każdym razie po tych 8 odcinkach sezonu czwartego serialu który w dalszym ciągu bardzo mi się podoba, kontynuuje swoją tradycję wstawiania tytułu jako części zdania wypowiadanego przez daną osobę w serialu. Po tych 8 odcinkach pokazuje mi, że tak jak jednocześnie one prawie leciały i Boysi i Invincible w tym samym prawie czasie były emitowane odcinki na platformie Amazon tydzień po tygodniu,
tak.
No to kurde, Boysi mają przechlapane niestety, bo ten serial ze wspomnianego już underdoga wyrósł na superbohaterskiego senseja. Tego oczywiście jeszcze ty nie możesz wiedzieć do końca. Możesz zdawać sprawę, że pewne rzeczy będą prowadzone lepiej, ciekawiej.
Pierwsze co widzę, to że przez te pierwsze 2 odcinki to bardzo ciekawie, że tak powiem, pionki są na planszy rozkładane powoli. Natomiast jeszcze nic takiego przełomowego się nie wydarzyło.
No to właśnie problem albo nie problem, bo to jest... Ja z wielką ochotą oglądałem ten serial, tak jak nadrobiłem w pewnym momencie, bo zacząłem z opóźnieniem chyba 4 odcinki, to potem mówię, no chcę więcej, szybko, szybko, szybko. Druga połowa sezonu jest dużo lepsza niż pierwsza połowa sezonu. Nie licząc jednego odcinka Zapchaj dziury, który myślałem, że wpłynie jakoś na fabułę w pewnym istotnym momencie, ale tak naprawdę nie zrobił tego, więc jest jeden odcinek, który to ciągnie lekko w dół.
Wciąż wygrywa z Boysami, które Zapchaj dziur mają dużo więcej.
Ale finałowe 2 odcinki czwartego sezonu robią rzeczy takie, których pewnie wielu z nas, czytelników komiksu na pewno oczekiwało, bo oni wiedzieli, co się wydarzy, a tych, którzy tak jak ja są nowicjuszami w tym świecie i oglądają tylko to, co jest pokazane w animacji, to oczekiwali czegoś takiego przez duże C, tak, albo przez duże czy. I to coś się wydarza w odcinku 7 i w odcinku 8. I do jasnej cholery, panie kolego, to co Boysi teraz próbują nam wmówić, że proszę pana, to jest finał, to jest wszystko jest na szali. To ja mówię, ale z czym do ludzi w ogóle? Daj pan spokój. Ja tylko ci zrobię jeden spoiler.
Bardzo mi się podoba, że omawiając Invincible'a, tak, bardziej omawiamy Boysy.
Nie, bo ja nie chcę też, bo to jest naprawdę duża radość odkrywać to, co się wydarzy w tym czwartym sezonie. Bo
Filip,
się
czyli rozumiem, że nie mamy poważania dla naszych słuchaczy i im spoilujemy wszystko zawsze, ale jeśli ja czegoś nie obejrzałem, to ty masz dla mnie tak wielki szacunek, że postanawiasz nie spoilować.
No chciałbym, bo mogę ci powiedzieć, kto zginie albo co się wydarzy, ale to jednak fajnie jest obejrzeć, dlatego chcę zrobić tylko jeden mały spoiler, który
nie,
powoduje, że...
jesteśmy bardzo altruistycznym podcastem. Tak.
Więc tu nie będzie spoilerów, tak, ale to korzystajcie, słuchacze, że nie będę spoilował czwartego sezonu Invincible, który już się skończył chyba 3 tygodnie temu, więc w ogóle wszyscy powinniście wszystko wiedzieć już. Jest postać głównego Viltrumity, który się nazywa Thrag.
Ja wiem, już był, pojawił się w drugim sezonie końcu. No.
Tak, i pojawił się na trochę, ale generalnie go nie było za bardzo, więc teraz on ma do odegrania dużo większą rolę.
Ma piękną futrzaną pelerynę.
Tak, ma futrzaną pelerynę, ma przystrzyżoną taką grzyweczkę, taki lekki garneczek, wąsik, jak wszyscy Viltrumici.
To jest w ogóle jedna z najbardziej rewolucyjnych koncepcji w historii seriali i filmów komiksowych, że Viltrumita dorosły musi mieć wąsy. To jest najlepsze.
To jest bardzo dobre, zgadzam się. To tam jest scena, proszę pana, kiedy on się pojawia i na początku jest... To jest ten bad guy? Naprawdę?
Wygląda tak samo jak Ultra, jak ten Omni-Man, tylko trochę inaczej.
Tak, i ma futro, nie? A Omni-Man nie ma futra.
I ma gorszy głos, bo to nie jest J.K. Simmons.
Tak, ale jest Lee Pace. To jest Lee Pace, podkłada głos pod Straga i...
Przepraszam, tak? Mówi się naprawdę Lee Pace?
A jak myślisz, Pace?
Ja zawsze Lee Pace mówię.
No on jest kurde Brytyjczykiem.
To nie, chyba ale brzmi dużo poważniej, nie? Lee Pace.
Lee Pace to brzmi jak był Azjata i Włoch w jednym.
Lee Pace.
Lipacze, liberacze. Hubert, to pan Thrag ma scenę, w której, ma kilka scen, ale jest jedna scena, która mi pokazała najbardziej na świecie to, że z nim się trzeba liczyć jako bohaterem, jako najpotężniejszym wojownikiem w historii uniwersum, bo w momencie, kiedy mają, to jest fajne, zresztą widać, że jakby ten jego bohater, mimo tego, że chce wszystkich podporządkować sobie, to ma szacunek do swojego niegdyśniejszego pobratymcy, czyli do Nolana, z którym ma kilka scen, gdzie po prostu gadają. Ale też ma scen kilka, uwagę, się biją. Jest sytuacja, kiedy my oczywiście jako widzowie uznajemy, że Omni-Man to jest przepotężny, przecież Mark ledwo mu dał radę kiedykolwiek, a Mark jest najsilniejszym bohaterem, jakiego Ziemia ma, więc i teraz ci pokazuję, że Nolan nie ma szans z Tragiem, bo jest taka scena, kiedy oni sobie rozmawiają, a potem jest, dobra, kończmy to, nie? Koniec gadania, trzeba się pobić. I Trag, cofając swoją pięść, ładuje ją w ten sposób, że ta pięść wytwarza pole grawitacyjne i zaczyna zasysać rzeczy, po czym jednym ciosem wypierdziela Nolana na orbitę. Tak, to jest, to jest to kilka
już, to,
sekund.
To już wchodzi trochę w rejony Dragon
to jest,
Balla. Więc...
To jest bardzo Dragon Ball. I te ostatnie dwa odcinki jest bardzo, bardzo, bardzo Dragon Ball. Znaczy jest bardzo... over 9000 w co drugiej scenie.
Bardzo mi się to podoba, bo to jest kolejne strawestowane uniwersum prawdopodobnie przez ten serial. Mhm. I to jest taka... Nie będę się odnosił do tego ostatniego sezonu, bo jeszcze go nie widziałem, więc nie będę zmyślał, ale do całości Invincible'a mam zawsze takie z tyłu głowy poczucie, to jest wszystko super, to jest wszystko świetne, ale to wszystko nie jest oryginalne, bo to nie jest wymyślamy swoją wizję superbohaterstwa, tylko wiesz, bierzemy Supermana i go trawestujemy. Bierzemy Batmana i go trochę zmieniamy, żeby wyglądał trochę inaczej. Bierzemy nawet w tym pierwszym odcinku, drugim odcinku tego sezonu, ten ziomek z tym superpotężnym pistoletem, no to jest w skrócie Lobo, nie? To jest tak naprawdę Lobo.
Bo ma motor kosmiczny.
Ma motor kosmiczny, tak. I to są wszystko postaci, które wymyślił ktoś inny, a oni je trochę przerobili i teraz jak je postawić w takim trochę nieoczywistym kontekście, ale z drugiej strony za każdym razem, tak jak już wspomniałem o wąsaczach, to jestem pod wrażeniem, jak wielu można stworzyć wąsaczy przerażających, tak? Mieliśmy na początku Nolana jako bad guy'a, potem mieliśmy Conquesta, który był jeszcze bardziej przerażający, a teraz jawi nam się kolejny track. Więc zawsze miałem takie wrażenie, jeśli chodzi o Invincible'a, że to jest wszystko super, ale trochę jest to jednak pójście na łatwiznę, bo to jest jakby wykorzystanie czyichś pomysłów do zrealizowania swoich celów.
I tutaj jest, trzeba podkreślić ważną rzecz, że pan Robert Kirkman, który jest twórcą komiksu i też jest oczywiście odpowiedzialny, współodpowiedzialny za serial, no to mówię to tylko to, co przeczytałem, jaka jest opinia i z jego wypowiedzi i z wypowiedzi różnych ludzi, że generalnie serial jest usprawnieniem, jeżeli chodzi o komiks, bo komiks ma swoje lata, powstał wtedy, kiedy powstał i tutaj dużo, pomijam już te, takie rzeczy typu zmiana płci, czy zmiana rasy bohatera, czy bohaterki, ale że postacie są rozbudowane, szczególnie postacie kobiece, mają dużo więcej do roboty, ze szczególnym wskazaniem Debbie, czyli mamy Marka, która ma dużo więcej do roboty jako bohaterka w serialu niż ma w komiksie, że tutaj są zmiany na lepsze i że nawet mimo tego, że komiks jest trawestacją, kalką, kopią, przeróbką, remiksem różnych bohaterów, różnych motywów, to że tam jest jakaś taka, wiesz, chęć pokazania czegoś więcej, chęć zrobienia czegoś nowego, nawet jeżeli nie w kontekście całego superbohaterstwa, to w kontekście tego świata, tego jednego komiksu, który powstał ileś tam lat temu. I druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, która tutaj robi tak zwany heavy lifting, jeżeli chodzi o ten serial, bo dużo osób wytyka, i czasem słusznie, że ten serial to generalnie animacyjnie stoi na poziomie średnim.
Ale to też wydaje mi się, że się poprawia raz
sezon. Poprawia się i to jest tak, że oni mają jakiś tam budżet przeznaczony na i że tam ludzie wytykają, o, każdy tam odcinek Invincible'a kosztuje, nie wiem, 3 miliony dolarów na przykład, tak? A jakieś anime kosztuje 100 tysięcy dolarów, a patrzcie, jak oni tam animują, a tu jak wygląda, że tu jest dużo pęgów, które się zbliżają do ekranu, nie, tutaj, albo oddalają od ekranu.
I to dlatego mówię, że się poprawia, bo w pierwszych sezonach Invincible'a było bardzo mocno widać, kiedy są sceny, do których był przyłożony budżet, bo wszystkie sceny akcji wyglądały bardzo widowiskowo, natomiast wszystkie sceny pomiędzy tymi pojedynkami wyglądały tak, że stoją właśnie dwa nieruchome obrazki i tylko od czasu do czasu tło się przemieszcza.
Dokładnie.
Więc tutaj był tak włącz, wyłącz budżet. A to wydaje mi się, że z biegiem czasu to się dużo bardziej znormalizowało.
Tak, to w tym sezonie czwartym najwięcej budżetu poszło na odcinki 7 i 8, bo tam się dzieje, tam widać, tam jest super. Ale ten heavy lifting, o którym mówiłem, to jest to, że niezmiennie od samego początku fantastycznie dobrani są aktorzy i aktorki, których głosy generują tyle odpowiednich emocji, tyle mają, wiesz, w tobie jako w widzu wyzwolić jakiejś reakcji.
Także wyskakują z tych nieruchomych
Tak,
twarzy.
Że tam jest więcej. Tam jest więcej tego, niż by wynikało z samego obrazka i w tym sezonie bardzo dobrze to widać. I generalnie uważam, że, no nie wiem, czy to jest najlepszy sezon, ale przez stawkę i to, w jakie rejony fabuła nas zabiera, to jestem bardzo, bardzo zadowolony i jednocześnie trochę żałuję, że Amazon poszedł w... No, mamy dwa hiciory, to puść mnie w tym samym czasie, bo gdyby te seriale były od siebie oddalone czasowo, to myślę, że ten dysonans, Hubert, ta różnica w jakości między piątym sezonem The Boys a czwartym sezonem Invincible nie byłaby tak zauważalna.
Ale jednocześnie pewnie Invincible miałby szansę trochę zgarnąć większego rozgłosu, bo wydaje mi się, że w tym układzie pomimo różnicy jakościowej przesuniętą w stronę Invincible'a, to jeśli chodzi o rozgłos i ważność tego wydarzenia, ostatni sezon The Boys jednak tym amazońskim rankingu wygrywa. Ja bym jeszcze do tej nieskomplikowanej, nazwijmy to tak, animacji dołożył coś, co jest dużym plusem moim zdaniem, a jednocześnie dla niektórych może być problemem, chociaż nie spotkałem się specjalnie z taką opinią, ale kreska w ogóle w Invincible, ona jest bardzo ciekawa, bo ona jest bardzo prosta. Jest taka nieobraźliwa dla nikogo, w sensie jest łatwa do przyjęcia i nawet kiedy pojawia się tam krew i ta ekstremalna przemoc, która bardzo często na ekranie gości, to to jest wciąż takie na tyle neutralne, że to się chce i można oglądać. I też chciałem zwrócić uwagę na to, że nawet spin-off o Atom Eve był wystarczająco wysokiej jakości, żeby nie było czuć takiej gigantycznej różnicy, jeśli chodzi o to, jak się ogląda ten serial.
Dobrze, Hubert, to przejdźmy płynnie, bo wiesz, zaraz wieczór, zaraz trzeba iść spać. Jeżeli chodzi o znaczące różnice między tym, co kiedyś było, a jest teraz.
Ostatni serial, o którym będziemy już dzisiaj mówić. Filip, zbliżamy się powoli, bardzo powoli do finału. Zostańcie z nami, drodzy słuchacze. Kiedy pojawił się sezon pierwszy serialu The Boys, to dla takich noworyszy jak my, czyli ludzi, którzy kompletnie nie mieli pojęcia, że taki komiks prawdopodobnie istnieje, to była to pewnego rodzaju autentyczna rewolucja.
To jest bardzo dobry przykład fajnej, mądrej, sympatycznej, niegrzecznej satyry, która z jednej strony daje ci na tyle dużo rozrywki, krwawych elementów na gości i innych rzeczy, które my jako dorośli ludzie bardzo lubimy oglądać, i z drugiej strony na tyle dużo komentarza jakiegoś takiego do naszej rzeczywistości, że można sobie łatwo usprawiedliwić, że oglądam te głupoty tylko dlatego, bo one w fajny sposób przefiltrowują to wszystko, co ja czuję na temat otaczającego mnie świata.
Tak, problem zaczął się pojawiać stopniowo z czasem i z rozwojem fabuły i chyba z chęcią z jednej strony twórców serialu do dużo bardziej radykalnego komentarza do tego, co się dzieje na świecie, a z drugiej strony z dużo bardziej intensywną chęcią Jeffa Bezosa do pokazania, że nie jest pod nóżkiem Donalda Trumpa tylko i wyłącznie i że robi to wszystko tylko po to, żeby swoje miliardy dolarów multiplikować. Aha. Tylko, że patrzcie, my też potrafimy zrobić serial, który będzie bezpośrednio krytykował obecny ustrój w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jesteśmy niezależną platformą i przyjmujemy wszelkiego rodzaju światopoglądy, bo gdzieś tak od poprzedniego, a nawet już pewnie trochę trzeciego sezonu, tam jeszcze to tak nie radziło, ale poprzedni sezon i piąty sezon jest już tak po prostu jawnym naigrywaniem się z tego, co oglądamy w wiadomościach, a także w programach typu The Daily Show, że już o żadnej subtelności, żadnej dwuznaczności, żadnym polu do jakiejkolwiek interpretacji nie może być mowy.
Hubert, czy to jest wina serialu, czy to jest wina tego, że wszystkie rzeczy, które sobie wyobrażaliśmy na temat tego, w jaki sposób Ameryka się zmieni podczas drugiej kadencji najwspanialszego prezydenta w historii wszechświata, spowodowało, że rzeczywistość nie tyle dogoniła serial, co po prostu przegoniła serial i rzeczy, które jeszcze dwa lata temu...
Tak, to jest problem komików i to jest też problem prawdopodobnie częściowo twórców tego serialu, że trudno jest wymyślić coś bardziej absurdalnego niż to, co się dzieje w świecie rzeczywistym, ale no trochę się w tym pogubili, nie? Nie wiem, czy to jest do końca ich wina, natomiast problem też, jeśli chodzi o piąty sezon finałowy, wielki, podsumowanie, zamknięcie historii całego konfliktu między super słupkami a bojownikami od The Boys, jest jakiś taki strasznie nijaki i jest najbardziej miałkim ze wszystkich sezonów, jakie do tej pory miały miejsce i też jest realizacyjnie najbardziej skromnym sezonem.
Tak, jest bardzo skondensowany, jeżeli chodzi o rozmach. I trochę nie wierzę, że to jest kwestia budżetu, bo takie tam są pojedyncze sceny i sekwencje, które ci pokazują, że można. I gdyby pewnie spojrzeć na to, ile kosztowały sezony, to generalnie domyślam się, że cena każdego jest coraz większa.
Tak, czepiałem się, że jest za dużo scen Kingpina siedzącego w limuzynie i rozkminiającego. 80% mam wrażenie tych 7 odcinków, które obejrzałem ostatniego sezonu The Boys, toczy się w zamkniętych pomieszczeniach, w którym siedzą 2 lub 3 osoby i ze sobą rozmawiają. Z jednej strony bardzo doceniam przewrotność super bohaterskiego serialu, który wydaje się, że bardzo celowo unika jakiejkolwiek super bohaterskości, a także przejawów supermocy, ale z drugiej strony to jest inscenizacyjnie tak szalenie skromny i powściągliwy sezon, że nie wiem, tym bardziej chyba nabudowuje się oczekiwanie, które twórcy bardzo intensywnie zresztą zbijają każdym komentarzem, że to wszystko będzie miało swoje wyjaśnienie w tym ostatnim 8 odcinku, który wiesz, zerwie wszystkim czapki z głów i to jest faktycznie chyba jedyna szansa dla tego serialu na odkupienie w stylu homelanderowym.
No właśnie, Hubert, czy też wadą tego serialu, czy jakąś złą decyzją było tak duże postawienie wszystkiego w zasadzie na kartę Homelander, że tam nie ma już miejsca na prawdziwe zaskoczenia, chociaż wewnątrz uniwersum to się broni, bo tutaj mamy, okej, jestem najpotężniejszym człowiekiem, jestem najpotężniejszym superbohaterem, teraz będę najpotężniejszą istotą, czyli znaczy, będę
no
tak, Bogiem.
No, on dojrzewał do tego, żeby w tej roli się postawić przez te wszystkie sezony, natomiast po raz kolejny, no tu już absolutnie zabrakło jakiejkolwiek subtelności, to jest, wiesz, można, że tak powiem, sparafrazować Roberta Downeya Juniora, you never go full retard. No. I tutaj mamy trochę przykład tego, że Homelander już went full retard, w związku z tym nie ogląda to się jak tak dobrze, jak wtedy, kiedy był jeszcze dużo bardziej wewnętrznie skonfliktowany.
Tak, ja mam problem z tym sezonem taki, bo generalnie jakby to nie jest oprócz tego, że jakość spadła i to zapisze się, bo nie wierzę, żeby ten ostatni odcinek, o którym nasze predykcje, Hubert, poczynimy sobie za, nie wiem, 10 minut, 15. Nie wierzę, żeby ten odcinek był w stanie załatwić wszystko w 60 minut, to czego nam zabrakło przez te ostatnie 7 odcinków, ale mój problem z tym sezonem i tutaj znowu podkreślamy to, że mówimy to z perspektywy osób, które komiksu nie znają i chociaż podobno te najważniejsze sytuacje i sekwencje są odtwarzane i pojawiają się, więc fabuła jako taka jakoś bardzo mocno się nie zmienia, to fakt, w jakim miejscu zostawił nas sezon 4 po swoim zakończeniu, czyli że tak naprawdę większość rebeliantów, jakkolwiek by ich nie nazywać, została schwytana, że tylko ta nasza mała ekipa boysów jest na wolności, że pan prezydent jest pod kontrolą Homelandera, że wszyscy superbohaterowie są w zasadzie urzędnikami państwowymi i to wiesz, prawo wojskowe w zasadzie może zostać wprowadzone w każdej chwili, to takie, w takie państwo totalitarne te Stany się przeobraziły, tylko że pod wodzą superbohaterów, złych superbohaterów i mamy tą garstkę rebeliantów i wydawałoby się, że właśnie rozmach tego 5. sezonu będzie bardzo duży przez to, że musimy wyzwolić wiesz, całe państwo, a w konsekwencji cały świat.
A w ogóle chciałem powiedzieć, że tego państwa w tym 5. sezonie nie ma w ogóle, ono nie istnieje. Mamy, tak bardzo kręcimy się wokół wątku
super
The Boys korporacja. Kontra Homelander no. I perypetie poszczególnych pojedynczych słupków i ich przeciwników, że ten kontekst społeczny, który wcześniej był bardzo intensywnie nabudowany, jak tłum reaguje, jak ludzie zwykli reagują na superbohaterów, jak to się dzieje też i jak to przechodzi w korporacyjny świat. A tutaj zamknęliśmy się, no rozumiem, że na tym etapie już trzeba zwijać to trochę i doprowadzić do tej kulminacji, ale już jesteśmy tak zamknęci, no scena z ostatniego odcinka, spoiler, gdzie Homelander zabija prezydenta i następnie mamy informację, że pani Ashley została nową prezydentką i ani nie ma tej konferencji prasowej pokazane. Znowu widzimy ją tylko w pustym pomieszczeniu, która siedzi i rozmyśla.
No dokładnie.
I to wszystko jest tak jakoś szalenie skompresowane, że nie czuję się absolutnie tego rozmachu, ale też z drugiej strony niestety nie czuję się tego, że to jest jakaś świadoma decyzja i świadomy zabieg stylistyczny, który ma doprowadzić do jakiegoś kontrowersyjnego finału, bo ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że w tym finale wydarzy się coś przekornego. To znaczy, że wcale nie będzie happy endu, że Homelandera wcale nie zabiją.
Wygra, Hubert.
Tylko,
może
że
wygra.
Na przykład właśnie wszyscy zginą, Homelander będzie królem świata, koniec serialu. Problem jest taki, że to też nie będzie satysfakcjonujące zakończenie, bo jakoś, nie chcę powiedzieć niezdarnie, ale chyba użyję tego słowa, chyba trochę niezdarnie jest poprowadzona historia tego piątego sezonu.
To jest też, ja tak naprawdę nie umiem dokładnie powiedzieć, co mi nie pasuje w prowadzeniu fabuły ostatniego sezonu, pomijając te rzeczy, które wspomniałeś. Tak, kontekst szerszego świata został zminimalizowany i tak naprawdę te sceny, które nam dają wgląd jakikolwiek w to, co się dzieje poza tą grupką tych, nie wiem, 12 osób, które są wszystkimi ważnymi bohaterami tego serialu, teraz w tym ostatnim odcinku, gdzie były te testy, reklamówki, gdzie Homelander spotyka Jesusa, gdzie są ci wszyscy jego poplecznicy, gdzie jest trochę tych takich świrów, którzy wcale nie są kalką kultu maga, Hubert, no, ani trochę.
Co ty?
To było ciekawe, to mi się podobało, że jest ten element i mówię, dlaczego przez ostatnie 6 odcinków tego było tak mało. To jest fajne, właśnie ten kontekst większy. To nie umiem do końca powiedzieć, co mi nie pasuje, oprócz tego, że właśnie, że on jest taki bardzo, taki ciasny. Mimo tych wielkich stawek, tej wielkiej konsekwencji wszystkich czynów, tych wszystkich śmierci, bo przecież w pierwszym odcinku A-Train umiera, który, jego, jeżeli mówimy w kontekście całego serialu, to jego postać miała bardzo fajną historię, dobrze się rozwijała,
tak.
Miała momenty zwątpienia, miała momenty osobistych tragedii, które wpłynęły na to, jakie decyzje podjął. To jego moce czy sekwencje, miał swoją przecież scenę Quicksilvera z X-Menów, która była całkiem niezła, może krótka, ale spoko, jak tam ratował w tym obozie wszystkich swoim super speedem i umarł, jak to każdy dobry bohater, który nie ma już szans przeżyć, umarł na własnych warunkach, czyli powiedział Homelanderowi w twarz, że jest, wiesz, żałosnym cieniasem. Spoko, ale mamy też śmierć pani Firecracker, która jakby fajnie jest pokazana, bo wiesz, nie, wszystko jest to gra w kontekście tej sceny, ale też moje wrażenie było tak...
No bo ja mam wrażenie, że oni trochę poszli w tym sezonie w odhaczanie niezbędnych elementów. To znaczy z jednej
finałowy
strony...
sezon muszą umrzeć.
Znaczy z jednej strony mamy trochę takie poczucie, że w każdym odcinku kogoś musimy wykończyć, bo w końcu to jest koniec serialu, więc część z nich musi zginąć na pewno. I teraz ty sobie zgaduj, kto to będzie w tym odcinku. Mhm. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, że tak jak zwłaszcza w tych pierwszych sezonach, te wszystkie śmieszne, szokujące, obleśne, zboczone momenty były w jakiś sposób uzasadnione i były tak wkomponowane w fabułę tych sezonów, że nie raziły, to tutaj za każdym razem, kiedy pojawiają się te same pomysły na sceny, to znaczy tak, wcześniej mieliśmy gościa z wielkim fiutem, to teraz mamy starego dziadka z wielkimi jajcami, tak, zwisającymi. Mieliśmy wcześniej hirogazm, tak, i różnego rodzaju seksualne udziwnienia, to w tym musimy mieć, że pies i kot sobie wąchają tyłki. I to wszystko jest takie po prostu, dobra, musi być scena, w której Huey dostaje krwią po gębie.
Wielokrotnie.
W związku z tym tak, wymyślmy, jak do tego doprowadzić. I to wszystko jest takie trochę na siłę. Na zasadzie, jakby już mamy ustaloną formułę, to musi być w serialu The Boys. W związku z tym będziemy odhaczać po kolei te wszystkie klocki. I tak, musi być seksistowski dowcip Soldier Boya. Musi być. A także w ogóle patent na to, że jestem Soldier Boyem, a ja jestem Homelanderem i ja się od ciebie odwrócę, a ty mnie przydusisz? To ma wyglądać, naprawdę?
No właśnie, to jest trochę tak, że jak mamy, wiesz, porównywalny poziom mocy, tak
jakby to jest, to ta scena tak po prostu śmierdziała lenistwem.
Nie, ta scena śmierdziała, a to wyjaśnienie jest bardzo proste, bo wiemy, że będzie prequel VOD Unleashed, już nie pamiętam, jakiś tam tytuł. VOD Rising, czyli o przygodach Soldier Boya i jego starszej ekipy superhero. Więc uznali, że nie możemy zabić Soldier Boya, bo nikt nie obejrzy prequela, więc najlepszym wytrychem fabularnym jest wsadzić go po raz 17 do lodówki, żeby był zamrożony, kiedykolwiek będzie musiał wyciągnąć, żeby nie przeszkadzał w finale, Hubert, bo on jest zbyt potężny.
Dokładnie. Ale z drugiej strony mamy bardzo szczere, i to nie było ani trochę kąśliwe, ani trochę ironiczne, tylko najmądrzejsza osoba na świecie nie była sobie w stanie poradzić z wymyśleniem, co się wydarzy, bo miłość jest nieprzewidywalna. I to było tak szczerze powiedziane i tak miałkie to było jednocześnie, że ja mówię, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? W ogóle Frenchie, który był na początku jedną z ciekawszych postaci, teraz też stał się taką już na wewnętrzną karykaturą samego siebie trochę. I w związku z tym też scena jego śmierci nie była jakoś tak szalenie przejmująca. Nie? To nie było tak, że o nie...
Najlepsze w tej scenie, kiedy pożegnaliśmy tego bohatera, w odcinku przedostatnim...
Najlepsze w tej scenie to było, jak on puknął w ścianę i Homelander zrobił...
Tak, ale to jest koniec i to jest wszystko.
To był ten moment, kiedy mówię, o Jezu, to Homelander jest naprawdę groźny, nie?
Tak,
to jest
tak, a potem to wszystko Hubert zaprzepaścili, tak. Roztrwonili to, co tak. Nagromadzili. Widziałem porównania i one nie są, mam wrażenie, dalekie od prawdy. Tutaj ciągle jest ten nawias, a co jeśli odcinek 8 będzie najlepszy na świecie? Może będzie, ale nie będzie. Hubert, że sezon 5 The Boys jest taki jak ostatni sezon Stranger Things lub ostatni sezon Gry o Tron. Czyli...
Lub ostatni sezon Lost.
Ostatni sezon, okej. Czyli, że... Ale dlaczego to jakaś Stranger Things i Gra o Tron? Gra o Tron z przyczyn oczywistych, że loty zostały bardzo mocno obniżone.
Tak.
Z różnych względów, ale zapamiętaliśmy ten serial, że się zaczął świetnie, skończył się słabo i dlatego obraziliśmy się na kolejne spin-offy i nie obejrzeliśmy ani serialu o smokach, ani serialu o rycerzu. A z kolei Stranger Things dlatego, że tak dużo zostało zrobione, żeby rozbudować świat przez ostatnie cztery sezony, że zamknięcie tego w kolejnych 8 tylko odcinkach jest niemożliwe i potrzebowaliby kolejnych 4, choć tutaj trzeba zwrócić uwagę jeszcze raz na to, co powiedziałeś wcześniej, że każdy odcinek tego sezonu trwa ponad godzinę, a oni i tak z jakiegoś powodu albo nie dali rady wymyślić, jak to wszystko ładnie poskładać, albo mieli miejsce na, przyznaję, zabawne, podobało mi się, to było fajne, ale nie wnosiło nic, bo odpowiedź była nie ma tu V1, czyli wizyta u pana Maratona i jego kolegów, celebrytów, komików. To była spoko, zabawna scena, szczególnie z jednej strony to jest dla fanów oczywiście serialu Supernatural, moment, kiedy Misha Collins, Jared Padalecki i Jensen Ackles mogą się spotkać znowu w jednej scenie, super, a dwa, że Soldier Boy wrzucał kolejnych kolesi w drodze temu panu biegaczowi i on ich wszystkich rozpękał, to było bardzo zabawne. Ale to nie było potrzebne dla tego finału, bo to nic nie wniosło, bo oni szukają tego V1 mitycznego i ciągle go nie mogą znaleźć, więc tej sceny mogłoby nie być i nadal by nie znaleźli tego V1.
Potem okazuje się, że ale nie, bo V1 to ma ten koleś i on się pojawia znikąd i po prostu przynosi im V1.
No dokładnie, więc tak jak generalnie uważamy, że sezon Stranger Things finałowy się skończył lepiej niż Gra o Tron, zakończył cały serial w sposób fajniejszy, miał swoje wady oczywiście, ale o tym gadaliśmy już kilka odcinków temu. Tak tutaj jest bardzo blisko tego momentu i też był znowu taki sam moment, gdzie ja pomyślałem sobie, a może jednak oni wiedzą, co robią i te dwa ostatnie odcinki będą ostatnie
ale
super.
Ale każdy kolejny odcinek mówi ci, że chyba nie...
No ale właśnie znowu był ten moment, tak samo jak się skończył czwarty sezon i te piątki były tak ustawione, że mówię, no ten piąty sezon to będzie super, to tu z kolei szósty odcinek, kiedy wspomniany przez ciebie randomowy koleś w kurtce jednak ma to V1 i miłość jest nieprzewidywalna, więc Soldier Boy oddał Homelanderowi strzykawkę i mówimy, no dobra, to teraz będzie, teraz koniec szóstego odcinka, mówię, okej, okay, on jest nieśmiertelny, oni uciekają, to teraz te 2 godziny serialu to będzie jazda bez trzymanki.
A następny odcinek...
7 odcinek jest takim pierdem mokrym po prostu, że naprawdę, ja mówię, tam przez cały ten serial, tam są fajne sceny, tam są fajne sekwencje. Na przykład jak Homelander pobił swojego syna. To jest świetna scena, ale dlaczego go nie zabił? Ja wiem, że on jest potrzebny może do finału albo
pewnie
coś tam,
tak.
Ale jakby wiesz, konsekwencje tego czynu pod tytułem, że on jest tak odklejony już od rzeczywistości, że jest w stanie zamordować swoje dziecko, byle tylko utrzymać to swoje boskie mniemanie o sobie z jakiegoś powodu. To byłoby super, to no byłoby tak, dużo, dużo lepsze.
No sezon 5 The Boys pada ofiarą tego samego, co już wiele rzeczy przed nim, czyli... Chyba jednak źle zrozumianej subwertacji ekspektacji.
Subwertacja ekspektacji, tak jest, bardzo dobrze.
Tak, bo wydaje mi się, że na siłę czasami nie tam, gdzie trzeba, stara się być nieprzewidywalny, a z drugiej strony tam, gdzie powinien być nieprzewidywalny i powinien zadziałać zupełnie inaczej niż na to jesteśmy przygotowani, to on idzie ścieżką bardzo standardową, a jednocześnie przy tym, przynajmniej na ten moment, wygląda tak, jakby był bardzo, bardzo pogubiony. Już dużo bardziej ekscytujący był drugi sezon Gen V, czyli Jezu, spin-offu, tak, tak, niż mam to ostatni sezon Huber. The Boys. A powinno być dokładnie odwrotnie. Jak oglądało się sezon drugi Gen V, to mówi, to jest super, ale ten ostatni sezon The Boys to dopiero będzie. A tymczasem dostaliśmy coś zupełnie odwrotnego.
Tak, to jest moja jedna notatka, że drugi sezon Gen V okazał się ostatecznie dużo lepszy niż ostatni sezon The Boys. Co było zaskoczeniem, bo to było tak, o, ten spin-off ma potencjał, ten pierwszy sezon jest niezły, zobaczymy, co zrobią. Wow, mieli dobry pomysł, fajnie to zrobili. To konsekwencje tych wszystkich rzeczy, które tam się wydarzyły i ich wpływ na szerszą tutaj perspektywę tego świata, super. Tak, to, to znaczy, że piąty sezon The Boys będzie po prostu bez trzymanki totalnie.
Tak, zwłaszcza, że tutaj też była dużo większa szansa na połączenie tych dwóch seriali i wpływ jednego na drugi mógł być dużo bardziej bezpośredni niż to, co się w końcu okazało takim sidequestem pani Sage, który w ogóle został przemilczany praktycznie. Nawet udział postaci, które miały mieć znaczącą rolę w finale The Boys, tak się zdawało, że Marie Moreau będzie jednak intensywną uczestniczką wydarzeń. Teraz już jest nawet na to za późno. Nawet jeśli ona w finałowym odcinku zrobi coś niesłychanego, to będzie to zupełnie niezasłużone dla tej postaci w tym konkretnym sezonie serialu. W związku z tym nie będzie robiło żadnego wrażenia. Tak. Więc tutaj jest cały szereg błędów fabularnych i też widzę po komentarzach twórców, którzy z każdym odcinkiem coraz niższe są noty tego serialu i oni wchodzą już w ten sam tryb, co twórcy Gry o Tron, czyli to nie jest to nie jest zakończenie, którego się spodziewaliście, bo jesteście przyzwyczajeni do określonych rzeczy, a my chcemy pokazać coś innego. Wydaje mi się, że tu stało się coś bardzo niedobrego i bardzo szkoda, bo The Boys jako całość to jest rzecz naprawdę fajna.
Tak, no i nie możemy nie powiedzieć przecież o tym, jak dobrą robotę odwalają w zasadzie wszyscy aktorzy. Nawet jeżeli w pewnym momencie zmieniają się trochę w karykaturę samych siebie i tutaj chcę podkreślić, nie Anthony Starr, bo jego postać tak się rozwinęła, że jakby on musi być karykaturą samego siebie, ale jego Homelander to jest tak zwany, wiesz, tour de force. To jest pociąg, który ciągnie ten serial. A ta karykatura, o której wspomniałem, to trochę jest Karl Urban, który jest super, ale ten jego butcher w tym sezonie, on jest tak bardzo, oj, kąc i son i w ogóle, że Jesus.
No też jest, postaci też w tym sezonie są, tak samo jak cała reszta, skompresowane. Tak. Tam to wszystko nie ma możliwości wybrzmieć, a jeśli już wybrzmiewa, to wybrzmiewa w postaci ekspozycyjnego dialogu. Przecież cała postać Cyca, który musiał w ostatnim odcinku wygłosić swoją filozofię życia, bo nie było czasu na to, żeby ją zademonstrował w tym sezonie.
No niestety.
Jest jakimś totalnym wypaczeniem. Jack Quaid jest ciągle w tej roli niezmiennie super, jest niezmiennie odpowiednio niewinny, mimo tych wszystkich przeżyć, które miał, ale Jack Quaid już teraz dla mnie jest tylko, wiesz, gościem, głównie gościem w Red Letter Media, bo tam sprawdza się jeszcze bardziej wyśmienicie. Postacią, która jest najbardziej konsekwentna od samego początku, jest The Deep.
Tak, pan Chase Crawford jako The Deep jest moim ulubieńcem totalnym i nawet przeskakuje Homelandera w tej swojej takiej beznadziejności. On jest takim po prostu takim ciapajem strasznie, taką miękko fają.
To jest niesamowite, że może być postać, która jest tak interesująca i tak fajnie pokazana, która nie ma żadnego łuku postaci, bo ona jest ciągle na tym samym przegrywowym poziomie, tylko łapie się różnych aspektów tego przegrywstwa.
To jest piękne i że właśnie na koniec jeszcze to, co mnie najbardziej rozbawiło, to nie cameo głosowe Samuela L. Jacksona, który jako rekin powiedział mu, żeby spierdalał.
Nie pokazuj się w wodzie.
Tak, nie pokazuj się w wodzie, bo stoisz bęcki, tylko jak kręcą go z telefonu i on tak tyłem chowa się za budynek. To mi się tak podobało. I to są właśnie takie smaczu, nie, takie malutkie smaczki, które ci mówią, że niegdyś to była rewelacja, a teraz to jest jadący na renomie poprzednich sezonów serial, który wszyscy chcą zobaczyć, jak się skończy, ale dobrze wiedzą, że nawet jakby wyciągnęli z tyłka jakieś po prostu niesamowite sztuczki, to mimo wszystko The Boys sezon 5, odcinek 8 nie uratuje pozostałych 7, które mimo wielu górek i zwyżek, to generalnie są jako całokształt najsłabszym sezonem tego serialu.
Zdecydowanie i to tak nawet biorąc pod uwagę już zadyszkę, jaką on złapał w poprzednim sezonie, to jest to jednak pewnego rodzaju piękne polskie słowo landslide w 5 sezonie. Filip, no dobrze, nadszedł ten moment. Jesteśmy przed finałowym odcinkiem. Cały internet czeka tylko na to, żeby rozszarpać finał The Boys.
Tak, my nie będziemy rozszarpywać, ale będziemy, jak to się mówi, z wielkim zainteresowaniem obserwować karierę Hubertego odcinka.
Tak, a potem będziemy po cichu zawiedzeni prawdopodobnie. Dokładnie. Natomiast teraz jest ten moment, żeby twoje i moje predykcje na temat finału The Boys w ogóle wypowiedzieć.
Jedna została już poniekąd wygłoszona, czyli cokolwiek się wydarzy, to i tak doprowadzi do tego, że Homelander wygra i to będzie, wiesz, tak zwany downer ending, czyli czego nie zrobisz, to i tak super bohaterowie, super bogacze, korpo overlordzi wygrają, bo oni mają całą władzę. To znaczy, nie ma sensu się buntować.
Znaczy tak, mamy wyjście tradycyjne według mnie. Pierwsze wyjście tradycyjne to jest ostateczny pojedynek The Boysów z Homelanderem, w którym oni są pokonywani przed niego, ale w ostatniej chwili Butcher go przytrzymuje, a ona odkrywa, że jednak otrzymała przez te parę dni nawadniania się uranem moce wyłączania superbohaterstwa i zniszczy jednocześnie Butchera i Homelandera.
To mój spin na to, że Kimiko jednak ma Power Blast, czy jak to tam się nazywa.
I ona też umrze przy okazji, oczywiście, bo będzie w stanie tylko jeden z siebie wydać taki strzał.
Dokładnie. I to ją zniszczy. To twist jest, mój twist na to, to jest prawdopodobne. I jeżeli Homelander zginie, to Terror powinien go zgwałcić potem, bo skoro gwałcił lalkę wcześniej w sezonie, to teraz powinien truchło Homelandera zgwałcić. Mój twist jest taki, że Homelander zostanie pozbawiony mocy, ale pozostanie nieśmiertelny i jego przegrywem będzie to samo, co spotkało Kingpina, czyli będzie musiał do końca swoich dni żyć jako przeciętniak, który nie może umrzeć.
I będzie nagrywał podcast z The Deepem.
Na przykład.
Jako tak, klasyczny obraz przecięciactwa, podcasting jest bardzo dobry.
Myślę, że jakaś forma tego, że mimo wszystko to jest trochę jak z finałem filmu, o którym nie mówiliśmy w podcaście i teraz bardzo, bardzo przepraszam wszystkich za spoiler. Chociaż to nie jest spoiler. Bugonia, czyli film o tym, że Emma Stone jest kosmitką albo nie jest kosmitką. Finał może być taki, że albo jest kosmitką, albo nie jest kosmitką. Więc to nie jest spoiler. To w The Boysach finał może być taki, że Homelander przegra albo Homelander wygra. Jakby nie ma nic pomiędzy. Więc jeśli wygra, no to okej. Okay, to jest ta subwertacja ekspektacji wspomniana przez ciebie. Czyli o nie, przez 5 sezonów pracowaliśmy tylko po to, żeby go nie pokonać. O wow, życie jest trudne. Albo B, pokonają go. I teraz właśnie jak go pokonają? Czy pokonają go wszyscy dzięki sile przyjaźni i każdy coś zrobi, czyli Butcher go przytrzyma, Kimiko go power blastnie, Mari Moromo ugotuje krew, a Starlight go, nie wiem, oślepi, tak? Koniec i to jest wygrana. Czy dosłownie go uda im się jakoś rozpierdzielić na kawałki i oni wtedy też będą musieli umrzeć jako superbohaterowie i tylko Huey sam zostanie też obryzgany krwią i to będzie ostatnia scena, że on jest, o mój Boże, tak jak w pierwszym odcinku dziewczyna mu eksplodowała, tak teraz wszyscy mu eksplodują i to będzie koniec?
Znaczy,
jakimś cudem coś się zmieni?
Znaczy zupełnie naturalne jest i wydaje się, że absolutnie nie ma innej drogi, jeśli mają go pokonać, to tylko dzięki Kimiko, bo inaczej każde inne wyjaśnienie pokonania Homelandera byłoby z czapy, tak? Byłoby wymyślone w ostatnim odcinku. A propos, mamy jeszcze taki pomysł.
Ty słuchaj, a jak Bóg się pojawi prawdziwy i powie no?
Tak, jest opcja, że faktycznie pojawi się tym razem prawdziwy Jezus i Alanis Morissette się pojawi, tak jak w dogmie i wyjaśni sytuację. Druga droga,
no.
Homelander wygrywa, Butcher wygłasza przemówienie, że nie zawsze można spełnić swoje życzenia i że to też jest okej. Okay. I w ostatniej scenie Homelander absolutnie morduje wszystkich członków The Boys z potężnym wzrokiem. Mm-hmm. A trzecia droga jest taka, że nic nie zostanie doprowadzone do końca, tylko zostanie to w zawieszeniu, czyli tak zwane a la Sopranos.
Okej. Okay. O Jezu, jak będzie wyciemnienie w jakimś kluczowym momencie, to ludzie przecież dostaną zawału, Hubert.
Tak, jest to. Doszliśmy już do takiego momentu, że teraz tak czekamy z taką trochę chorą satysfakcją, żeby cokolwiek zobaczyć raczej, wydarzy, w którą stronę się rozczarujemy. Czy to będzie w te, czy w tamte. Natomiast nie zmienia to faktu, że wciąż będziemy chcieli to obejrzeć.
Absolutnie.
Bo będzie trzeba. Więc to jest, myślę, dość dobre podsumowanie 5. sezonu The Boys. I tak obejrzymy. No,
dokładnie.
Bezos i tak dostanie nasze pieniądze. Więc wszystko to jest bez żadnego absolutnie
jesteśmy
znaczenia.
W pułapce, Hubert, bez wyjścia, dlatego Boysów nie będziemy oceniać. Invincible'a gdybyśmy oceniali, to byśmy powiedzieli, że jest spoko i jest wysoko, ale to trzeba zrobić, Hubert, w dwie osoby, więc ja sam nie będę tutaj tego czynił. Jeżeli zdążysz obejrzeć wszystko, to możemy napomknąć w dygresji w kolejnym odcinku, co tam z tym niezwyciężonym było. Tymczasem, jeśli mogę, chciałbym wrócić i potwierdzić, że Daredevil sezon drugi jest spoko.
Jest spoko.
Jest spoko.
Jest wysoko.
Jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Natomiast Punisher jest spoko głównie dlatego, że to jest John Bernthal, ale nie jest wysoko, bo jest go za mało.
Jeśli będzie.
Niech będzie?
Niech będzie. A ja chciałem potwierdzić, że tak samo jak ja, nie pamiętałeś, że w pierwszym sezonie serialu The Punisher oryginalnym grał Ebon Mosbachrach.
Nie, ja pamiętałem, to pan Micro,
ja
pan Hacker.
Ja kompletnie jakby wyciąłem to ze swojej świadomości i jak dzisiaj oglądałem recap, to stwierdziłem, mój Boże, naprawdę?
Ja to
nie wierzę.
Ja to pamiętałem już kiedyś, jak gadaliśmy.
A także
o...
byłem pod wielkim wrażeniem, jak sztucznie jego broda wyglądała w tym serialu. Nie wiem, prawdopodobnie była prawdziwa, ale
może
wyglądała
taką zapuszcza. Ja pamiętałem o tym już kiedyś, jak gadaliśmy o The Bear i teraz jak wrócił Gary, czyli ten specjalny odcinek godzinny, prequelowy, gdzie Punisher i Micro jadą na wyprawę. To wszyscy tak pisali, to mówię, no przecież oni grali, oni są kolegami.
Ja nie wiem dlaczego, kompletnie to mojej świadomości umknęło, czyli to tylko ja byłem szalenie nieprzygotowany do nagrania 280 odcinka podcastu Hammerzeit, który kończy się teraz.
Koniec.